Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Pozdrawiamy Państwa bardzo serdecznie z Barda Śląskiego. To jest diecezja świdnicka i jesteśmy przy sanktuarium Matki Bożej Strażniczki Wiary Świętej. No i na początek niespodzianka dla naszych słuchaczy. Jest z nami najpierw ksiądz biskup Ignacy Dec, pasterz Kościoła Świdnickiego. Ekscelencjo, witamy w naszym tu zaimprowizowanym studio w kancelarii parafialnej. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Księże biskupie, ksiądz biskup przewodniczył dzisiaj liturgii mszy świętej i spotkaniu rodziny Radia Maryja. Jeszcze po liturgii ludzie podchodzili, by ucałować Matkę Bożą Strażniczkę Wiary. No i to jest wzruszające właśnie, kiedy praktycznie przez cały różaniec ludzie podchodzili w takiej procesji, w kolejce, by oddać cześć Matce Najświętszej, a w kontekście tego roku wiary, który będziemy rozpoczynali, to no, szczęśliwa diecezja, że ma takie sanktuarium na swoim terenie.
Tak, bardzo się z tego cieszymy, że mamy takie sanktuarium i akurat teraz, gdy Ojciec Święty ogłasza rok wiary, to sanktuarium będzie bardzo takie właśnie widoczne i będziemy go nawiedzać częściej niż to czyniliśmy dotąd. Wykorzystamy właśnie ten tytuł Matki Najświętszej jako strażniczki naszej wiary, by tutaj przybywać z pielgrzymkami, by tutaj naszą wiarę umacniać, bo tak wierzymy, że Matka Boża nam pomaga naszą wiarę odbudowywać, pogłębiać. I stąd też te pielgrzymki są i będą bardzo potrzebne. Ja osobiście, jeśli mogę takie wyznanie zrobić, to chcę przypomnieć moje lata kleryckie. Tutaj byłem na koronacji figurki Matki Bożej. To było na początku lipca w 1966 roku. Byłem wtedy klerykiem roku trzeciego. I to była taka moja pierwsza wielka pielgrzymka do Barda. Byłem świadkiem koronacji figurki Matki Bożej tutejszej. I potem takie drugie spotkanie z Matką Bożą Bardzką to było przed święceniami kapłańskimi. Tutaj właśnie mieliśmy rekolekcje bezpośrednie przed święceniami kapłańskimi. Prowadził je ówczesny ojciec duchowny Józef Pazdur, obecny biskup senior, pomocniczy archidiecezji wrocławskiej. Tak i tu oczekiwaliśmy na dar kapłaństwa i z tego tytułu to bardzo pozostało tak jakoś mocno wpisane w mój życiorys, w moją posługę kapłańską. I teraz tu jestem pasterzem w tej diecezji, na której terenie leży Bardło, to jestem bardzo taki ucieszony i bardzo jestem taki szczęśliwy, że mogę tutaj właśnie przybywać i lekkoć mi tutaj wypada jakąś posługę spełniać, to tu przyjeżdżam właśnie z wielką taką miłością, radością, tak, bo to jest, mogę powiedzieć, Matka Boża mojego, prawda, kapłaństwa tego wczesnego i właściwie całego. Tak, dlatego jest to sanktuarium w moim sercu bardzo głęboko obecne. No więc bardzo się cieszymy, że dzisiaj było sporo ludzi. Pielgrzymka rodziny Rady Maryja z terenu dolnośląskiej metropolii wrocławskiej. Tak, mieliśmy właśnie tutaj kilka pielgrzymek też spoza naszej diecezji. Myślę, że to się dużo się jeszcze rozwinie, że bardzo rzeczywiście uzyska to miano i wymiar sanktuarium metropolitalnego, tak jak to ksiądz arcybiskup Gębiewski ogłosił. Tak się spodziewamy. Tak więc jeśli ojciec Dariusz pozwoli, to na falach radia dzisiaj mam taką sposobność, bo nie zawsze ona się nadarza. Dzisiaj mam taką sposobność, by bardzo serdecznie podziękować ojcu dyrektorowi, ojcu Tadeuszowi za taką przychylność wielką dla naszej diecezji, za to, że możemy gościć Radio Maryja i Telewizję Trwam. I właściwie to każda prośba kierowana do ojca Tadeusza, ojca dyrektora, jest spełniana. Tak, mówiąc to, mam na myśli transmisje radiowo-telewizyjne mszy świętej, na stadionie Wałbrzychu, to już właśnie było już tych mszy świętych właśnie wiele, od właściwie początku tam są odprawiane, ale kilka razy mieliśmy właśnie sposobność gościć przy tej okazji Radę Maryja i Telewizję Trwam, no i też transmisje katedralne i inne ważniejsze uroczystości, także bardzo dziękujemy ojcu dyrektorowi za przychylność i zresztą ta wdzięczność, ona ma motywy głębsze i szersze, bo no, dołączamy się do tych wszystkich, prawda, pasterzy i do całego ludu Bożego naszej ojczyzny, który docenia no, to medium, prawda, katolickie, które no, służy dziełu ewangelizacji, które prawda, no, nas formuje i informuje zawsze, prawda, na bazie prawdy, też na bazie, prawda, przesłania takiego, no, braterstwa do każdego człowieka. No i dzisiaj, w czasie, kiedy media są po prostu są jakby to powiedzieć manipulowane, no więc to obecność Radia Maryja Telewizji Trwam ma szczególne znaczenie, prawda, dla Kościoła w Polsce i dla naszego narodu i stąd też nasza wdzięczność, bo Kościół ma mianowicie taką szczególną ambonę, którą jest radio i telewizja. Tak, i no, dzisiaj ta ambona kościelna już nie wystarcza w dobie tego, prawda, pomnożenia przekazu słowa ludzkiego i to często zakłamanego. Jest słowo prawdy szczególnie cenne, ważne i stąd też doceniamy misję Radia Maryja i Telewizji Trwam. To tak tytułem takiego podziękowania. Jeśli jeszcze mogę powiedzieć parę zdań, to chciałbym też pozdrowić całą naszą diecezję, księdza biskupa Adama. Dzisiaj byliśmy razem na Dniach Duszpasterskich, które się rozpoczęły we Wrocławiu na temat nowej ewangelizacji. I potem mieliśmy spotkanie z księdzem arcybiskupem metropolitą. Tak, bardzo księdza biskupa pozdrawiam. Pozdrawiam wszystkich kapłanów naszej diecezji, którzy w tej chwili nas słuchają, siostry zakonne, naszych alumnów, także dzieci, dziatwę, rodziny, chorych, cierpiących naszej diecezji świdnickiej. Ponieważ ja pochodzę z diecezji archidiecezji przemyskiej, więc także przy okazji pozdrawiam moją rodzinną miejscowość Hucisko, parafię Leżańsk, to jest też parafia Maryjna. Tam jest Matka Boża Pocieszenia czczona, też takie znane sanktuarium Maryjne na Podkarpaciu. Pozdrawiam parafię, archidiecezję księdza arcybiskupa Michalika, naszego przewodniczącego Konferencji Biskupów Polski. Tak, i się szczycę, że pochodzę właśnie z tej diecezji, której on posługuje jako arcypasterz i wszystkich współbraci biskupów w kapłaństwie. Pozdrawiam tutaj z naszego pięknego barda. Jeśli ojciec Dariusz pozwoli, bo za chwilę będziemy mieć prowadzenie takie merytoryczne do dzisiejszego spotkania, rozwoju dokończonym na temat wiary. Tutaj mamy księdza doktora Zbigniewa, który jest absolwentem KUL-u. Tak, jest takim specjalistą, bym powiedział, mianowicie od teologii obecnego Ojca Świętego, kardynała Cyngiera i Benedykta XVI. Ja może tak też taką refleksję wypowiem. Pana Jezusa była sprawą właśnie pierwszorzędną, tak więc nauczanie Pana Jezusa właśnie prowadziło do wzbudzenia postawy wiary wśród uczniów i wiemy, że tam, gdzie Jezus wiarę widział, tam się działy cuda, tak mamy w Ewangelii właściwie tyle tych miejsc szczególnych, gdzie jest mowa właśnie o ważności wiary. Dzisiaj ta wiara jakoś, prawda, w niektórych ludziach zamarła, została wygaszona. Jest potrzebna nowa ewangelizacja, by tych ludzi, którzy gdzieś się od Boga oddalili, Pana Boga zagubili, do Pana Boga z powrotem przyprowadzić. I właśnie na tym polega to wielkie zadanie, jakie Jan Paweł II błogosławiony nam postawił, obecnie papież Benedykt XVI, byśmy właśnie kierowali naszą uwagę na tych, którzy żyją wśród nas, a którzy się jakoś z Bogiem, prawda, pokłócili, poróżnili i po prostu żyją tak, jakby Boga nie było. I to zjawisko, ono dzisiaj jest obecne w krajach, prawda, od wieku chrześcijańskich. Tak więc nie tylko dzisiaj trzeba patrzeć na te narody, które jeszcze Chrystusa nie znają. To jest też ważne ukierunkowanie, żeby misje dalej trwały, prawda, i były też nakierowane na te narody jeszcze, które Ewangelii nie znają, ale też, żeby wiara się odradzała w tych krajach od dawna chrześcijańskich, ale które właśnie jakoś jakby się zmęczyły chrześcijaństwem i wiarę zagubiły, i jest potrzeba właśnie odbudowania tej wiary poprzez nową ewangelizację. I może jeszcze krótko tak, co mi się w tej chwili przypomina, mianowicie to przesłanie obecnego Ojca Świętego, które nam zostawił w czasie pielgrzymki, jaką odbył do naszego kraju w maju 2006 roku, pod hasłem "Trwajcie mocni w wierze". I właśnie w czasie pielgrzymki przypominał na każdym etapie, na każdej stacji pielgrzymkowej właśnie, co to znaczy wierzyć. I tak nam właśnie prawda jakoś tak pięknie powoli budował to pojęcie wiary, czym wiara właśnie jest, na kanwie tego hasła "Trwajcie mocni w wierze". Może tylko przypomnę, że w wielu miejscach Ojciec Święty właśnie nam przypominał o tych trzech elementach, które wiarę konstytuują. Mianowicie pierwszy element to jest element właśnie intelektualny, prawda, uznanie prawd, które są zawarte w objawieniu, w tradycji Kościoła. To jest ten element, prawda, intelektualny, a więc świadomość, w co my wierzymy, w co wierzymy. I tutaj jest nie tylko ważny intelekt, prawda, świadomość praw wiary, ale także akceptacja, która jest, prawda, dziełem naszej woli, prawda, i ten akt woli, akt zawierzenia jest naszym aktem, ale wierzymy, że on jest zniesiony łaską Bożą. Mówimy, że właśnie łaska Boża jest, wiara jest darem, to znaczy jest też właśnie, prawda, darem Bożym. Zresztą Pan Jezus powiedział, nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli Ojciec Niebieski go nie pociągnie. Tak więc to jest ta przedziwna, jakaś taka, jakby to powiedzieć, to przeciwne współdziałanie Pana nas, prawda, naszego ducha z Duchem Świętym, prawda. W akcie wiary to współdziałanie właśnie jest widoczne i czasem dokładnie nie wiemy, co pochodzi od nas, co jest naszym wkładem, a co jest właśnie darem Ducha Świętego. Zresztą w historii teologii był wielki spór między Dominikanami i Jezuitami na ten temat, prawda, stosunek wolnej woli do łaski. Jedni mówili, że więcej wierze jest tego elementu Bożego, daru Bożego, a z kolei właśnie drudzy powiadali, że więcej jest właśnie tego udziału człowieka. To jest wielka tajemnica współdziałania Boga z człowiekiem. No więc wrócimy do tego pierwszego elementu. To jest właśnie ten, prawda, to jest akceptacja praw wiary, które zostają właśnie przez Boga ogłoszone przez proroków, a szczególnie przez Chrystusa Pana. I tu jest ważne to, żeby ta akceptacja była taka, prawda, integralna, żeby nie było wybiórczości, co dzisiaj się zdarza nawet dobrym katolikom, prawda, taka wybiórczość w wierze, a więc akceptujemy te prawdy, które nam są wygodne, łatwe do stosowania, natomiast te trudniejsze to zostawiamy na boku. To jest pierwszy element. Drugi element to jest właśnie osobista więź z Chrystusem. Więc nie tylko właśnie ważne, w co wierzymy, ale komu wierzymy. Wierzymy Chrystusowi i w Ewangeliach mamy też piękne przykłady takiego zawierzenia Jezusowi, jak ten przyszedł prosić o uzdrowienie sługi swego, prawda, setnik, więc uwierzył w Chrystusowi to, co Jezus powiedział. Okazało się, że to zawierzenie było zbawienne, bo okazało się, że w tym momencie, kiedy zawierzył, ten człowiek chory został uzdrowiony. A więc takie osobiste po prostu zjednoczenie z Chrystusem w Duchu Świętym, a więc ten element, prawda, personalny, osobistej więzi z Panem Bogiem. Czyli po prostu wiara przechodzi w modlitwę, w rozmowę, prawda? Kto wierzy, ten się modli. I wreszcie element trzeci, na który zwraca Ojciec Święty, Benedykt XVI nam, to jest ten element, prawda, posłuszeństwa Bogu, które się wyraża w postępowaniu, prawda, o tak zwanym życiu z wiary. To ja myślę, że tutaj nie wyręczyłem mojego tutaj sąsiada, on powie to bardziej teologicznie, prawda, ma tu, widzę, tekst właśnie przygotowany, ale tak na początek myślę, że warto było to przesłanie Ojca Świętego Benedykta XVI właśnie przypomnieć i to jest papież, który rzeczywiście dzisiaj jest tak nastawiony, właśnie jakoś zatroskany bardzo o to, żeby ludzie właśnie do Pana Boga przyszli, żeby nie odchodzili. I dzisiaj w homilii to właśnie gdzieś tam zacytowałem w pewnym momencie to powiedzenie Ojca Świętego, że odchodzenie od Pana Boga wcale nie czyni świata lepszego. Przez odchodzenie od Boga, od zatracania wiary, świat nie staje się lepszy, ale staje się właśnie gorszy, niestety gorszy. I dlatego ocalenie świata, przyszłość świata leży w odrodzeniu wiary. Tam, gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość. Tak, i właściwie we wszystkich przemówieniach, w homiliach, takich bardzo, prawda, no pięknych, takich no pełnych kontemplacji, no pełnych takiego takiej wnikliwej, prawda, dociekliwości. Tak więc Ojcu Świętemu ciągle chodzi o to, żeby po prostu właśnie ludzie wierzyli i kochali Pana Boga, i to jest, prawda, to wielkie zatroskanie właśnie Ojca Świętego obecnego, co jest przedłużeniem też postawy naszego papieża. I jest, proszę Ojca, kończę jako, prawda, człowiek, który też się filozofią zajmował, przypomnieniem tego, prawda, co powiedział Błażej Pascal, Blaise Pascal w XVII wieku, wielki filozof, który niedługo żył, ale który wiele cierpiał, miał wiele takich właśnie doświadczeń, prawda, filozof serca, który właśnie mawiał, że serce ma też swoje racje, których nie ma rozum, prawda, i to złączenie serca z rozumem u niego było właśnie piękne i wielu przyznaje mu rację, że to właśnie trzeba to łączyć, prawda, intelekt z wolą, prawda, mądrość, prawda, z sercem, z miłością. I to wychodzi właśnie na wtedy świętość. Więc ten słynny zakład, prawda, co my tracimy, co zyskujemy, jeżeli my w Pana Boga wierzymy, a co my zyskujemy i tracimy, jeśli w Boga nie wierzymy. I odpowiedź była następująca. Jeżeli w Pana Boga wierzymy, to właściwie tracimy bardzo niewiele, a zyskujemy wszystko. Zyskujemy tu na ziemi sensowne życie i całą wieczność. Natomiast jak nie wierzymy, to zyskujemy niewiele, a przegrywamy wszystko. Więc to Błażej Pascal, słynny dowód, prawda, w formie zakładnej na istnienie Boga. No to dziękuję bardzo za udzielenie mi głosu. Tak więc bardzo się cieszę, jeszcze raz wszystkich pozdrawiam i będę słuchał w czasie drogi, teraz powrotnej, bo mamy Radio Maryja w samochodzie, jest na okrągło włączane, chyba że jest modlitwa bowiężowa albo żańcowa, to w chwilę, albo się, jak jest pora modlitwy, to modlimy się oczywiście z radiem, a w innych przypadkach to zawsze radio właśnie jest, prawda, włączone i będziemy słuchać rozmów niedokończonych, prawda, jadąc do Świdnicy, tutaj właśnie z Barda. Jeśli mogę, jeszcze to pobłogosławię właśnie naszej diecezji, tym wszystkim, którzy nas słuchają, do których głos dochodzi, prawda, tutaj z pięknego, uroczego Barda od stóp Matki Bożej Strażniczki Wiary Świętej. Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.
Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz zawsze bardzo serdecznie dziękujemy księdzu biskupowi Ignacemu Decowi za to wprowadzenie, przedmowę i za chwilę będziemy wracali do naszych rozmów, ale za to pasterskie ukierunkowanie, księże biskupie, wielkie dzięki. Mamy też nadzieję później na rozmowę z słuchaczami o wierze, o tym, co daje mi wiara. To są arcyciekawe, no i fundamentalne tematy, znaki zapytania również, bo gdzie jest wiara, mogą też różne wątpliwości się pojawiać. To nie jesteśmy od tego wolni, prawda? Ale to jest zupełnie normalne, dlatego odwagi, tym się nie zniechęcajmy. Jesteśmy w Bardzie Śląskim, przy Sanktuarium Strażniczki Wiary Świętej. Refleksja nad rokiem wiary to dzisiejszy temat rozmów. Ksiądz dr Zbigniew Chromy, którego już ksiądz biskup był łaskaw przedstawić, adiunkt przy Katedrze Eklezjologii, Sakramentologii na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, wykładowca teologii fundamentalnej w seminarium w Świdnicy. I księże doktorze, miał być też tutaj ksiądz profesor Waldemar Irek.
No właśnie, jeśli ojciec pozwoli, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. To na początku chciałbym, zanim przejdziemy do tematu, takie krótkie memento. Tu na moim miejscu miał być mój rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego. Pan Bóg chciał inaczej, w związku z tym ja tutaj jestem. Dlatego może poprosimy słuchaczy też, to była świetlana postać, wiele zrobił dla wrocławskiego środowiska akademickiego. Tak jak ja skończył, zrobił doktorat z teologii fundamentalnej na KUL-u, ale potem zajmował się teologią praktyczną, pastoralną. Wieczne odpoczywanie racz mu dać, Panie.
A światłość wiekuista niechaj mu świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.
Amen. I to też w związku z naszą wiarą w życie wieczne.
Tak jest.
Że życie się zmienia, lecz się nie kończy i wierzymy, że ksiądz profesor żyje w Bogu, oczekując zmartwychwstania ciała. Księże doktorze, ksiądz biskup powiedział nam trzy te ważne takie fundamentalne, powiedziałbym,
sprawy. No tak, jestem w pewnym kłopocie, bo ksiądz biskup w sobie znany sposób syntetycznie ujął to, o czym będziemy mieli tutaj rozmawiać. Więc.
A więc właśnie w co wierzę, komu wierzymy i później życie z wiary. To są te punkty. Niebawem rozpoczynamy rok wiary.
Tak.
Teraz chcielibyśmy może zastanowić się, tak, no bo papież, który proponuje jakąś myśl, jakąś refleksję, jakiś temat, no czyni to w sposób oczywiście celowy.
Tak.
Na coś chce zwrócić uwagę. Księże doktorze, na co Ojciec Święty chciał zwrócić uwagę tym rokiem wiary?
To znaczy, na początku może powiem, że Benedykt XVI, ogłaszając rok wiary, nawiązuje do wcześniejszego roku wiary, który został ogłoszony zaraz po Soborze Watykańskim II przez papieża Pawła VI. Było to w kontekście rocznicy męczeństwa świętego Piotra i Pawła, 1900 rocznicy. I zanim powiem coś o tym, co Benedykt XVI, to może o Pawle VI, dlatego że w Porta Fidei, w liście ogłaszającym rok wiary, papież wyraźnie nawiązuje do swojego poprzednika i wskazuje na pewne rzeczy, które właściwie się nie zdezaktualizowały, które właściwie dalej są ważne, bo od czasu Pawła VI w Kościele dalej możemy mówić o kryzysie wiary. On bardziej może jest na Zachodzie, ale w tej chwili w Polsce również. Dlatego może najpierw parę zdań na temat tego, co zamierzał Paweł VI i dlaczego ogłosił rok wiary w kontekście męczeństwa świętych apostołów Piotra i Pawła, bo wydaje się, że to, co dotyczyło Zachodu wtedy w latach, koniec lat 60., początek 70., to właściwie w tej chwili zaczyna dotyczyć też i Kościoła w Polsce. Wszyscy widzimy, że ławki są coraz bardziej puste, więc może na początek, jeśli ojcowie pozwolą, to 3-4 zdania na temat tego, dlaczego Paweł VI podjął ten temat, rok wiary, w kontekście męczeństwa apostołów Piotra i Pawła. Kiedy papież ogłaszał ten rok, widoczne jeszcze były znaki wielkiego optymizmu związanego z zakończonym właśnie Soborem Watykańskim II. I tu właśnie może takie dopowiedzenie, ten rok wiary będzie ogłoszony dokładnie w 50. rocznicę otwarcia Soboru. I to też jest rzecz celowa, nawiązanie do tego wielkiego wydarzenia, jakim był ostatni Sobór. Więc Paweł VI chciał, by zarówno hierarchia, jak i lud wierny na nowo podjęli temat wiary w kontekście właśnie zakończonego dopiero roku wiary. Chciałby jubileusz męczeństwa Piotra i Pawła, których papież przedstawiał właśnie jako nauczycieli wiary, pomógł w tym. A stało się tak dlatego, że już wtedy, w roku 67, 2 lata po zakończeniu Soboru, były widoczne oznaki pewnego kryzysu. Otóż była grupa teologów, którzy dokumenty Soboru Watykańskiego II interpretowali w sposób dowolny, stosując je jako niejako trampolinę. Właściwie tworzyli nową teologię, która wypaczała sens wiary apostolskiej. I papież Paweł VI na zakończenie roku wiary właśnie tamtego pierwszego wygłosił słynne wyznanie wiary ludu Bożego. To jest u nas na Dolnym Śląsku w książeczkach Ojcze Nasz na samym przedzie, to staraniem arcybiskupów wrocławskich, to wyznanie wiary Pawła VI się tam znajduje. I to miało być właśnie odpowiedź na tak zwany katechizm holenderski. Otóż była grupa teologów holenderskich, która, szczególnie jeżeli chodzi o Eucharystię, ale nie tylko, no, generalnie mówiąc, wypaczała to, co było do tej pory treścią wiary apostolskiej. I Paweł VI w 68 roku miał świadomość tego, że to, co się dzieje, w ogóle idzie w niewłaściwym kierunku, że nie o to chodziło ojcom soborowym. On był jednym z ważniejszych ojców soborowych. Podjął dzieło swojego poprzednika Jana XXIII. I podczas audiencji generalnej w 68 roku pytał, dlaczego Kościół po Soborze pod pewnymi względami nie znajduje się w lepszej sytuacji niż przedtem? Dlaczego tyle niekarności, takie zaniedbywanie norm kanonicznych, tyle wysiłku zmierzającego do zaświadczenia, taka śmiałość w planowaniu przemian struktur kościelnych, zaufanie w rozważania socjologiczne, a nie teologiczne i duchowe? I mówi, wielu mówi kryzys wzrostu. Oby tak było. Ale czy nie jest to także kryzys wiary? Kryzys zaufania niektórych synów Kościoła do samego Kościoła. I Paweł VI dalszą część swojego pontyfikatu robił wszystko, by dokumenty soboru były rozumiane właśnie w takim duchu, w jakim zostały napisane, a nie dowolnie, tak jak się komu wydawało. I można powiedzieć, że następne pontyfikaty Jana Pawła II czy obecny pontyfikat Benedykta XVI idą w tym samym kierunku. Chodzi o to, by to, co jest treścią dokumentów Soboru Watykańskiego II, czytać w duchu ciągłości z poprzednimi wiekami. Bo my nie mamy innego Kościoła, ten Kościół jest cały czas ten sam. Pielęgnuje wiarę apostołów, otrzymaną właśnie od apostołów. I dlatego chciałem zacząć od właśnie tego, dlatego że papież Benedykt XVI, ogłaszając ten nowy rok wiary, mówi też o tym, by na nowo odczytać dokumenty soboru, ostatniego soboru, właśnie w duchu ciągłości. Żeby nie było takiego wrażenia, że od 65 roku mamy do czynienia z innym kościołem. Że to nie jest ten sam kościół, który był przed soborem. Nawet jest taka cenzura, tak jak na historii uczyliśmy się, że są czasy przed Chrystusem i po Chrystusie. Tak dzisiaj wielu teologów, nawet wybitnych, mówi, że są czasy przedsoborowe i często mówią o tym z pogardą. I czasy posoborowe. A tymczasem papież Benedykt XVI mówi, nie, Kościół jest jeden. Nauczanie Kościoła, te, które niesie prawdę otrzymaną od samego Chrystusa, jest niezmienne. Zmienia się tylko sposób przekazu. O to zresztą też chodziło papieżowi Janowi XXIII. A zatem ogłoszenie roku wiary jest związane z sytuacją, w której znajduje się dzisiaj Kościół. I ta sytuacja wcale nie jest lepsza od czasów, w których żył Paweł VI, ogłaszający pierwszy rok wiary w kontekście właśnie męczeństwa apostołów Piotra i Pawła. Wszyscy pamiętamy ostatnią drogę krzyżową Jana Pawła II, kiedy siedział w swojej kaplicy papieskiej, trzymał w ręku krzyż, a rozważania w Koloseum Drogi Krzyżowej były przygotowane przez ówczesnego kardynała Józefa Ratzingera, prefekta Kongregacji Nauki Wiary. I wtedy tam przy 9 stacji kardynał Ratzinger mówił otwarcie o kryzysie Kościoła. Mówił, że Chrystus cierpiący i powalony jest upadkiem swojego Kościoła. Niektórzy mówili, że papież przesadza, że wtedy jeszcze nie papież, że kardynał Ratzinger przesadza. Mówił tam, że Kościół, choć zdaje się być tonącą łodzią zewsząd nabierającą wody, w którego zagonach więcej zdaje się być konkoli niż pszenicy, jest jednak zbawiany i uświęcany łaską Chrystusa. Więc kardynał Ratzinger, czy Benedykt XVI, z jednej strony ukazuje bolesną prawdę o stanie dzisiejszego Kościoła, właściwie synów Kościoła, bo Kościół jest święty, to my jesteśmy grzesznikami, ale z drugiej strony w tej jego wizji, w tym umiłowaniu prawdy, także tej bolesnej, jest też wielka nadzieja. I dlatego ten rok wiary, wbrew temu, co sądzą niektórzy o teologii Józefa Ratzingera, ten nowy rok wiary, on tchnie nadzieją, wielką nadzieją tego papieża, który jako współpracownik prawdy, jak siebie sam nazywa, chce na nowo ukazać blask Ewangelii, przypominając te prawdy, które gdzieś się tam zagubiły. Które na przestrzeni wieków, na przestrzeni ostatnich, przepraszam, 50 lat uległy zapomnieniu. Z różnych powodów. No, dzisiejsze czasy to nie jest rzecz nowa. Cechują się przede wszystkim totalnym relatywizmem. Każdy ma swoją prawdę. Prawdy się przegłosowuje w parlamentach. Także w naszym parlamencie. Ksiądz biskup w homilii dzisiejszej wspominał o niektórych aspektach związanych właśnie z parlamentarną działalnością niektórych katolickich posłów. I to także niestety przenika do teologii. Tutaj także wielu ludzi, wielu teologów, nowoczesnych teologów, próbuje uprawiać teologię, która niewiele ma wspólnego z depozytem wiary, który zostawi nam apostołowi. I ten rok wiary na nowo ma przypomnieć, że prawda w Kościele jest niezmienna. Benedykt XVI, jak został prefektem Kongregacji Nauki Wiary, to mówi, że on jest strażnikiem wiary prostego ludu przed zakusami uczonych teologów. Chodziło o to, żeby obronić to, co jest święte, co jest niezmienne, nie do ruszenia, no bo przy biurku różne pomysły mogą przyjść do głowy, a Benedykt XVI jest zwolennikiem uprawiania teologii. Wiary, który ma się niedługo rozpocząć, za 1,5 miesiąca, ma nam w tym pomóc. Przy czym papież nie ma złudzeń, że nie zbawią Kościoła jakieś systemy, wymyślone teorie i tak dalej. Nie te rzeczy. To bardzo mocno wybrzmiało w Erfurcie w zeszłym roku, we wrześniu, kiedy papież pojechał do swojej ojczyzny. I tam podczas spotkania ekumenicznego mówił wyraźnie, że nie pomoże nam rozcieńczenie wiary, lecz jedynie przeżywanie jej całkowicie w naszym dniu dzisiejszym. Nie wybawią nas taktyki, nie uratują one chrześcijaństwa, lecz wiara przemyślana i przeżywana na nowo, dzięki której Chrystus, a wraz z Nim żyjący Bóg, wejdzie w ten nasz świat. Więc papież zachęca nas przez ten rok wiary. Zresztą prawdopodobnie będziemy mieli nową encyklikę. Po encyklice o miłości, o nadziei, teraz przychodzi czas na encyklikę o wierze. Radio Watykańskie podało, że właściwie ona jest już gotowa. Choć przyznam się szczerze, spodziewałem się bardziej encykliki o liturgii, ale pewnie i taka się niedługo ukaże, bo to się wiąże. Wiara z liturgią się wiąże. Zresztą w Porta Fidei wyraźnie jest napisane, że wiara bez liturgii sakramentów jest narażona na to, by zanikła. Bo to jest źródło łaski, łaski obiektywnej, dzięki której my możemy wierzyć. Ksiądz biskup wspomniał o tym, że wiara jest przede wszystkim łaską, na którą...
Taka wiara bez, powiedziałbym, bez dopływu świeżej wody, prawda? Czyli staje się jakąś zastaną sadzawką i tam woda po prostu zaczyna gnić z tymi wszystkimi glonami, które się zaczynają pojawiać.
Można tak powiedzieć, bo generalnie nie ma ludzi niewierzących. Nawet ci, którzy uważają, że Boga nie ma, oni też w to wierzą tak naprawdę, bo tego nie są w stanie udowodnić. Na co dzień posługujemy się wiarą, bo bez niej, takim zaufaniem, żona mówi do męża coś, mąż do żony, jakby każde zdanie, czy to, co w telewizji otrzymujemy, byśmy wszystko chcieli weryfikować i podawać wątpliwość, to życie byłoby nie do zniesienia. Więc święty Tomasz z Akwinu mówi, że nie ma ludzi wierzących, bo człowiek z natury jest... Większość tych informacji, które do nas docierają, to są informacje, które przyjmujemy na wiarę. Nie jesteśmy w stanie sprawdzić, czy prawo Einsteina, teoria względności, czy ona jest prawdziwa, bo to trzeba mieć do tego specjalistyczną wiedzę. Ale przyjmujemy, że tak jest, bo są tacy, którzy wiedzą to, w co my możemy jedynie wierzyć. No i papież Benedykt XVI pyta, czy w związku z tym takie przejście od wiary właśnie, jako od wiary, która jest z jednej strony uczestniczeniem wiedzy innych, jest możliwe wierze religijnej. Mówi tak. Jest ktoś taki, kto wie w to, co my wierzymy. Tym kimś jest Jezus Chrystus, który mówił, Syn nie mógłby nic czynić, gdyby nie widział Ojca czyniącego. Nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Więc my uczestniczymy w tym, co Chrystus jako Bóg i człowiek wiedział o Bogu. To jest wiedza pewna, bo Chrystus jest Bogiem. Oczywiście, by to przyjąć, trzeba mieć wiarę. Łaskę wiary. Ale...
No właśnie, łaskę wiary. Wiara jest łaską. To nie jest coś, na co możemy zasłużyć.
Tak jest.
To nie jest coś, co po prostu możemy sobie kupić. Również przez różnego rodzaju uczynki, które będziemy dawali, czy nawet jakieś ofiary różnego rodzaju. To jest dar, to jest łaska.
Niezasłużony.
Ale na przykład ktoś mówi, a spotkałem niedawno takiego profesora, który różne wątpliwości tam wypowiadał swoje i mówi, bo ja ojcze nie mam łaski wiary.
Nieprawda. Skoro Bóg chce, żeby wszyscy byli zbawieni, doszli do poznania prawdy, chce, to można co najwyżej powiedzieć, że ten człowiek jeszcze nie potrafi, bo Bóg woła do każdego. Jest to coś, co Veritatis Splendor Jan Paweł II nazwał sanktuarium, w którym słyszymy głos Boga, jest sumienie. Paweł w liście do Rzymian o tym też wyraźnie pisze. Bóg mówi do każdego z nas.
Ojciec Mirosław Grakowicz, którego jeszcze nie słyszeliśmy w rozmowach niedokończonych, kustosz tutejszego sanktuarium.
Maria zawsze i pozdrawiam wszystkich słuchaczy teraz tych rozmów. Ja może tylko dodam w kontekście tego, co tu padło przed chwilą, że dar ma pewną taką wewnętrzną strukturę, która polega na tym, żeby mógł oddziaływać na człowieka, musi być przyjęty.
Tak jest.
Prawda? I dlatego rzeczywiście ktoś może ma prawo, jesteśmy wolnymi ludźmi, ma prawo odrzucić ten dar łaski i wtedy ta łaska nie będzie jakby go przetwarzała, chociaż jest cały czas podarowywana i w każdej chwili może wrócić.
Ja może podam przykład. Dzisiaj bardzo modnym określeniem, którym określają się ludzie, którzy mają, powiedzmy, luźny stosunek z wiarą chrześcijańską, czy w ogóle z wiarą w Boga, to jest nazywanie się agnostykiem. Ja jestem agnostykiem, ja nie wiem, czy Bóg istnieje. I kiedyś w kontekście pogrzebu bliskiej mi osoby, jeden z przedstawicieli mojej rodziny właśnie tak się określił. Ja zapytam, a co robisz, żeby się dowiedzieć? A chcesz wiedzieć? To jest właśnie a propos tego, czy chcesz wiedzieć? No, a on wtedy nie wiedzie, co ma odpowiedzieć. No to jak nie chcesz wiedzieć, no to nie mów, że jesteś agnostykiem, tylko że wybrałeś postawę ateistyczną, bo w praktyce to i tak żyjemy tak, jakby Bóg był, albo tak, jakby go nie było. Także tutaj to...
A ksiądz biskup tutaj też mówił właśnie o tych trzech elementach i jakbyście ksiądz i ojciec no, spróbowali powiedzieć, czy jest któryś z tych elementów, czyli w co wierzę, komu wierzę i życie wynikające z wiary dzisiaj, gdybyśmy popatrzyli na wiarę, nazwijmy w Polsce, tak? Nie szukajmy daleko. Czy z którymś z tych elementów jest jakiś większy problem niż z innym, mniejszy? Jak to wygląda? Bo...
Znaczy chyba jest ze wszystkimi trzema problem. Decydujące jest generalnie postawa egzystencjalna. Tutaj w akcie wiary przylgnięcie do Boga, zaufanie Mu, takie dziecięce, do czego Chrystus zachęcał wszystkich. Jeśli się nie staniecie jak dzieci, dziecko ze wszystkim biegnie do rodziców. Z zaufaniem powierza wszystkie swoje troski rodzicom, bo wierzy, też nie wie tego, wierzy w to, że rodzice zaradzą tym potrzebom. Bóg chce być tak traktowany przez każdego z nas, więc ta postawa egzystencjalna to jest pierwsza. Ale również jeśli chodzi o prawdy wiary, to nie jest tajemnicą, że akurat te prawdy, które powinny być najbardziej nośne w kontekście wiary, więc prawdy eschatologiczne, są najbardziej kontestowane dzisiaj i również w Polsce. Są różne statystyki, które podają, że wiara w zmartwychwstanie ciała, wiara w świętych obcowań, że w ogóle dzisiaj wielu osobom słowo, znaczy sformułowanie świętych obcowań niewiele mówi. Co to znaczy świętych obcowanie? Myślę, to po staropolsku to trzeba tłumaczyć. Nawet ostatnio miałem taki przypadek, w sakramencie chrztu otrzymujemy dar wiary i przygotowywałem rodziców i chrzestnych i tam w obrzędach wyjaśniających co chwilę po modlitwie się mówi amen. No i tak mnie natchnęło, żeby zapytać, ale wiecie, co znaczy amen, prawda? No i wtedy kiwali głową, że nie. Mówię, no to jak, mówicie coś, nie wiecie? No i powiedziałem im oczywiście, że znaczy niech się tak stanie. Chcecie, żeby wasze dziecko otrzymało to, co jest treścią tej modlitwy? A no to chcemy. Więc i tutaj nawiążę do historii ojców redemptorystów. Święty Alfons, z tego co pamiętam, z lektury jego życiorysu, to właśnie był zatroskany, że wiara tego zwykłego ludu, ona właśnie, jeżeli chodzi o treść wiary, że świadomość tego, w co wierzą, była nikła. I to właśnie, tu się nic nie zmieniło. Trzeba na nowo właśnie, i ten rok wiary jest też takim impulsem tego, żeby czasami może trzeba takie najprostsze rzeczy. Wydawałoby się nam, księżom, że ludzie wiedzą. No przecież mówią amen na każdej mszy, prawda? Wielokrotnie. Na przykład.
No. A czy nasz język właśnie nie jest zbyt taki, powiedziałbym, czy w kazaniach, czy w rozmowach, że może my trochę księża mówimy takim językiem, tak, nad głowami, jakimś takim, nazwijmy to teologicznym, tak, jak trochę hermetycznym. No bo jak my rozmawiamy z sobą, tak, to jest taki język, powiedziałbym, no taki nasz trochę. I my rozumiemy to, prawda, to tak jak różne są, przepraszam, że, bo może to nie jest właściwe porównanie, ale jakieś slangi, tak, dialekty i tak dalej, no to my to rozumiemy, ale ludzie tak patrzą, mogą patrzeć, bo nie wiem, czy nie zawsze może tak jest, ale mogą patrzeć trochę jak na trochę takich kosmitów, no, to o czym oni mówią.
I tak nie bym powiedział, bo pamiętajmy, że w starożytnym kościele przekupki się też zastanawiały, czy Chrystus jest homouzios, czy homoius jest, czy jest podobny w istocie do... Czy jest podobny w istocie do Boga Ojca, czy jest równy? No, czy jest Bogiem generalnie, czy jest tylko podobny trochę? No więc ja mam takie doświadczenie z ludźmi, że jak się im poświęci czas i tłumaczy pewne rzeczy, to potrafią naprawdę... Ja bym tutaj, bo generalnie wszyscy mamy rozum tutaj, tylko trzeba odpowiedniego języka używać. I naprawdę głębokie prawdy. Mnie fascynuje to, co robi Benedykt XVI. Jego katechezy środowe. Przecież to jest wydrawny teolog. I to, co on tam podaje, no, teraz o modlitwie, ale wcześniej postaci świętych z historii Kościoła, czy wcześniejsze katechezy.
Świętego Alfonsa niedawno.
Tak. Więc on to robi w taki prosty sposób, a jednocześnie tam jest taka głębia teologiczna. I każdy zrozumie, ja bym powiedział, każdy zrozumie tyle, ile powinien zrozumieć. Bo każdy z nas jest inny. Święta Tereska z Lizji kiedyś miała pretensje niby do Pana Boga. Dlaczego jedni są wielkimi świętymi, drudzy małymi? Jej starsza siostra, która była wtedy przełożoną klasztoru, kazała jej przynieść różne naczynia, różne wielkości i nalać tam wody do pełnej. I spytała się, a które naczynie jest bardziej pełne? Czasami ludzie mówią, nie czytam Pisma Świętego, bo ja nie rozumiem. Bo to trzeba pokończyć fakultety, 5 języków starożytnych i tak dalej. A ja mówię, no ale przecież głównym egzegetą, interpretatorem tego, co jest napisane w Piśmie Świętym, jest Duch Święty. On ci pozwoli zrozumieć tyle, ile ci trzeba. Tylko do tego trzeba wiary właśnie. Podejścia z wiarą. To nie jest książka starożytna. To nie jest, nie wiem, tragedia Sofoklesa. Tylko to jest żywe Słowo Boże zawinięte w ludzkie słowa.
Chciałbym tutaj dodać, bardzo dziękuję księdzu za nawiązanie do świętego Alfonsa, bo miałem takie podobne doświadczenie. Święty Alfons, gdy pojechał odpocząć, bo bardzo był przepracowany, spotkał w górach prostych pasterzy, którzy okazali się, nie słyszeli nic o Chrystusie, i jego postawa taka właśnie bardzo konkretna, wielkiego teologa. Zresztą
chyba... Ale ojcze, powiedzmy, gdzie tych pasterzy spotkał, bo może się wydawać, że on pojechał gdzieś na wczasy, święty Alfons pojechał gdzieś na wczasy, nie wiem, do Honolulu, prawda? I tam spotkał pasterzy, którzy nie słyszeli.
Polu, no właśnie. Gdzie było bardzo dużo rzeczywiście księży i głoszone słowo. Ale to tak ciekawe, bo jeden święty Alfons jest chyba jednym z ostatnich teologów, który był kanonizowany. Nie wiem, czy w każdym bądź razie...
No myślę, że wielkie szanse na obecny papież.
Tak? No tak. Znaczy w każdym razie wracając do tej myśli, bo rzeczywiście to było doświadczenie jego tak wielkie, że on postanowił pójść i mieszkać wśród nich. Ja pamiętam lata temu, początki mojego kapłaństwa, jak z moimi współbraćmi, taką grupą świeckich, pojechaliśmy na wschód, na Białoruś. I myśmy mieli przygotowane w Polsce bardzo konkretne zadanie, 2 tygodnie rekolekcji na wzór naszych rekolekcji czy ojca Blachnickiego, ruchu Światło Życie. I pamiętam ten pierwsze spotkanie z tą młodzieżą, z tymi dziećmi też, i wieczorne spotkanie odprawy animatorów. I myśmy doszli do wniosku, że musimy wszystko odłożyć i zacząć po prostu uczyć ich prostych rzeczy, od znaku krzyża i odpowiedzi na pytanie, kto to jest Chrystus. I to była taka szczególna szkoła i myślę, że to jest też jakaś odpowiedź. My ewangelizujemy, powiedzmy, jesteśmy posłani bezpośrednio, ale też jesteśmy zaproszeni, aby się dać ewangelizować przez człowieka. To takie też bardzo redemptorystowskie.
Kiedyś byłem na takim kursie języka i była Chinka, która no, mówi tak, jak mówi. I nawet w tym języku, który wspólnie poznawaliśmy, no, trudno było zrozumieć ze względu na uwarunkowania wymowy. No i ona nie bardzo wiedziała, kto to jest Jezus Chrystus, tak? A to było w Europie, dodajmy. Nie wiedziała za bardzo, kto to jest papież. Trzeba było trochę tłumaczyć, kto to jest papież, Kościół. To wtedy rzeczywiście się oczy otwierają, bo my, którzy żyjemy tutaj w naszej kulturze, po prostu dla nas to jest chleb powszedni, coś normalnego, zwyczajnego, a tutaj spotykam się z człowiekiem, który, no jak można nie wiedzieć, kto to jest Jezus Chrystus, jak można nie wiedzieć, kto to jest papież, nie znasz papieża, nie znasz, prawda? I dzisiaj gdzieś, również w naszej ojczyźnie, zaczynają pojawiać się ludzie, którzy no, może nie wykazują akurat nieznajomości osoby papieża, tak, że nie wiedzą, kto jest papieżem, czy jak tam. No ale na przykład w Hiszpanii spotkałem w Madrycie Hiszpanów i to związanych z Kościołem, którzy potrafią wymienić wszystkich zawodników Realu Madryt, ale 12 apostołów nie znają. Więc takie rzeczy też się zdarzają pewnie coraz częściej u nas.
No tak, to prawda. I ja bym chciał pociągnąć jeszcze ten wątek, który dla papieża jest bardzo ważny, mianowicie tej relacji pionowej, czyli relacji Bóg-człowiek. Dlatego, że przez ostatnie 50 lat bardzo duży akcent był położony na tą relację poziomą. To częściowo było związane też i z tym, że ostatnie 2 wojny światowe to było deptanie godności człowieka i Kościół niejako, chcąc ukazać godność człowieka, a właściwie ludzie Kościoła, bo Kościół nie popełnia w tym względzie błędu, przeakcentowano ten wątek antropologiczny, czyli ten zwracano uwagę na człowieka, zapominając, że jego wielkość wypływa tylko z relacji z Bogiem. I mamy przykład pierwszego spośród apostołów, który wypowiedział słynne słowa: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Kiedy to wypowiedział? On to wypowiedział po tym, jak Jezus, jak to mówi Benedykt XVI, dopuścił ich do tej intymnej relacji, jaka była między nim a Ojcem. I wcześniej było to wydarzenie z kroczeniem po wodzie. Piotr się wystraszył tego, co sobie pomyślał, bo nam, tak jak tutaj ojciec powiedział, że nam jest z tym łatwo. No Jezus jest Bogiem, tak? A dla Żyda 2000 lat temu uwierzyć, że jakiś człowiek jest Bogiem, to nie było wcale łatwe.
Masakra.
Prawda? I teraz my musimy się postawić, bo wtedy łatwiej nam będzie też zrozumieć, jakie treści, jaka głębia jest w tej naszej wierze, bo inaczej zaczniemy traktować to jak mitologię. Bo każdy z nas uczył się w szkole średniej o tym, że dziewice rodziły bogów i tak. Zresztą w XIX wieku różni próbowali to wyłuskiwać i pokazywali, że ta bajka o Jezusie z Nazaretu to wcale nie jest niczym oryginalnym. Ale wracając do Piotra. No i Piotr wypowiedział to wyznanie wiary w imieniu wszystkich apostołów, w imieniu pierwotnego Kościoła można powiedzieć, i w odpowiedzi słyszy: błogosławiony jesteś, bo nie objawiły ci tego ciało i krew, czyli nie wymyśliłeś tego sam. Tylko Ojciec mój, który jest w niebie, ci to objawił. I potem ten sam apostoł, święty Piotr, w swoim liście mówi: nie za wymyślonymi mitami kazaliśmy wam iść. Wiara w to, że jakiś człowiek 2000 lat temu urodził się i był jednocześnie Bogiem i człowiekiem, to nie jest mit wymyślony przez księży niedobrych. Tylko to jest rzeczywistość, z którą zderzyli się nieskorzy do wiary w Boga człowieka Żydzi. I kiedy my zaczynamy zastanawiać się, jak to się stało, że oni w to uwierzyli, to dopiero wtedy zaczynamy smakować tego, jak rodziła się wiara Kościoła, w którym jesteśmy. Jest taka fajna książeczka, nieduża, François Dreyfusa, już nie żyje, profesor Ecole Biblique, Żyd zresztą, nawrócony na katolicyzm, napisał książkę: czy Jezus wiedział, że jest Bogiem? I on z perspektywy Żyda właśnie, który uwierzył w to, że jakiś człowiek jest Bogiem, opisuje, korzystając z Ewangelii głównie świętego Jana, no właśnie tą świadomość Jezusa, że wiedział, kim jest. Bo dzisiaj, zwłaszcza na Zachodzie, i to przechodzi do nas już niestety, jest coraz więcej teologów, którzy mówią: nie, Jezus był pobożnym Żydem, a żaden pobożny Żyd nie uważałby się za Boga. I papież Benedykt XVI, który jest doskonałym teologiem i zna te wszystkie prądy, szczególnie właśnie w kontekście dialogu międzyreligijnego, gdzie tamto jest bardzo mocne. Jesteśmy globalną wioską. Nie? Już są w Polsce książki tego typu, a będzie ich jeszcze więcej. I będą mieszały młodym ludziom w głowach, czy Jezus był Bogiem, czy nie. Może to mitologia. No bo przecież jeśli rzeczywiście Jezus jest Bogiem, to chrześcijaństwo jest jedyną religią założoną przez Boga. Wyższym od innych. I tak mówił zmarły niedawno John Hick, były anglikański pastor, który jest uważany za jednego z ojców tak zwanej pluralistycznej teologii religii.
Albo założycielem, Pan Jezus jest założycielem ruchu ekologicznego, bo nie złamie trzciny nadłamanej i tak, tak dalej.
Tak. Więc tutaj ten rok wiary ma pokazać właśnie przede wszystkim ten wertykalny kierunek. Chodzi o to, czyli ten pionowy. Chodzi o to, żebyśmy zapomnieli, że my mamy coś zrobić sami. Czasy to po prostu wybić z głowy. Nikt z nas nie jest w stanie sam uwierzyć. Potrzebujemy do tego łaski Bożej i trzeba mieć tego świadomość nieustannie, dzień za dniem.
Jak o nią prosić?
No to jest dobre pytanie, bo tutaj ksiądz biskup wspomniał o tym konflikcie między zwolennikami Moliny i Banieza, czyli jezuitami i dominikanami. Urban VIII w końcu zakazał dyskusji na ten temat. Obie wersje uznał za równoprawne. Tak naprawdę to jest tajemnica. Relacja między ludzką wolnością a łaską Bożą jest tajemnicą. I dobrze, że tak jest. Że my nie wiemy do końca, ile musi być z nas, a ile to jest działanie łaski, bo byśmy chyba byli zuchwali. I tutaj mnie osobiście pomaga w tym wszystkim, bo wiadomo, że trzeba współpracy człowieka i my musimy się, bo dzisiaj często nazywa się chrześcijaństwo bez krzyża. Nie ma chrześcijaństwa bez krzyża, bez rezygnowania z siebie, bez pracy nad sobą. Nie ma po prostu. I to też jest rzecz zapomniana, chociaż już w różnych środowiskach jest przypomniana i post o chlebie i wodzie i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie chodzi o to, że ta nasza wiara, Ona jest trochę tak podobna, jak wczoraj była uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej i tam jest ta Ewangelia z Kany Galilejskiej. I tam jest mowa o tym, że na słowa Maryi zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Ci słudzy napełniają stągwie kamienne aż po brzegi. No i to jest nasza robota. To my mamy zrobić. My mamy napełnić stągwie kamienne aż po brzegi. To jest nasza robota. Ale żeby to się stało winem, najprzedniejszym winem Bożej miłości, to do tego potrzebny jest Pan Jezus. I dlatego tutaj i są narzędzia, przy pomocy których, bo Pan Bóg nie skąpi łaski. Zresztą sam Chrystus zachęca nas, byśmy kołatali i byśmy byli natrętni. Ta przypowieść o tym przyjacielu, który przyszedł o 12 w nocy poprosić o chleb. Pan jest mój, powiadam wam, jeśli by nie wstał ze względu na to, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu tyle, ile trzeba. Dlatego powiadam, o iż bardziej Ojciec wasz niebieski, który jest w niebie. Szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, otworzą wam. My często nie modlimy się za siebie. Modlimy się za innych naokoło z fałszywej skromności, że albo trzeba się modlić. Owszem, trzeba się modlić za innych, bo my się nie zbawiamy indywidualnie i wiara nie jest czymś indywidualnym. My przyjmujemy wiarę we wspólnocie Kościoła, która jest nośnikiem tego daru. Ale my mamy się modlić za siebie. Jak chcemy nie upaść? W modlitwie Ojcze Nasz jest wyraźna wskazówka. Nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. Jak nie upaść w ciągu dnia, jeśli ja rano nie poproszę Pana Boga, żeby mnie trzymał? I tu chodzi o to, żebyśmy coraz bardziej uświadamiali sobie w naszym życiu, że zależymy od Niego. Beze mnie nic nie jesteście w stanie. To tyle razy żeśmy słyszeli. Tylko chodzi o to, żeby się przejąć, że to, co słyszymy, że to tak jest. I starać się żyć w ten sposób.
Tak, bo wydaje się nieraz, że to są takie... Przepraszam za określenie, kościółkowe frazesy,
tak,
prawda?
Tak.
No, tak mówią tego, ja też tak mówię.
Przez ostatnie 4 niedziele była Ewangelia Eucharystii, która kończyła się, jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego, nie będziecie mieli życia w sobie. Przygotowuję dzieci do komunii, mówię o tym, chwalę rodziców, że kochają swoje dzieci, bo chcą, żeby miały życie wieczne, bo bez przyjmowania ciała Pańskiego się nie ma życia. I kiwają głowami, że rozumieją. A tydzień po Komunii Świętej jest połowę mniej dzieci. Bo rodzice jakby nie zrozumieli.
Ja myślę, że tu też wchodzi taki czynnik jakiejś lekkomyślności traktowania zbyt
powierzchownego
właśnie. Chociażby, bo tak pomyślałem o modlitwie, ksiądz mówi, ale też pomyślałem o takich sytuacjach lekkomyślności, otwierania się na działanie złego ducha. Różne symbole, które prawda, wkładają ludzie zupełnie albo dla zabawy, dla hecy, a potem stają się
dzisiaj
ofiarami.
Dzisiaj panuje taki kult wolności, który polega na tym, że wielu osobom się wydaje, że mogą wszystko i nie ponoszą konsekwencji tej wolności. To jest mrzonka, tego nie ma. I często ludzie buntują się przeciwko Bogu właśnie z tego powodu, że robili po swojemu, nagle przychodzą konsekwencje tych wyborów, których oni nie chcą przyjąć, bo chcą być od nich wolni. Kiedyś po kolędzie spotkałem pewną niewiastę, która bardzo narzekała, że Bóg ją w tym roku strasznie karał. I zaczęła wymieniać to, tamto, siamto. I poczekałem, aż skończy mówić i zadała mi pytanie. Ale niech pani teraz szczerze powie, ile z tego, co pani określa jako karę Bożą, jest tak naprawdę owocem pani wcześniejszych, wolnych decyzji, za które pani teraz nie chce ponosić odpowiedzialność. Zastanowiła się przez chwilę i przyznała rację. No więc i tutaj, jeżeli chodzi o te niebezpieczeństwa związane z różnymi religiami też, no tutaj jest naprawdę wielki kłopot, bo jest inwazja, bym powiedział, zwłaszcza tej filozofii dalekowschodniej, która jest skrajnie, co by nie powiedzieli niektórzy, to ona jest skrajnie różna od tego, w co wierzymy w chrześcijaństwie.
No wielu wierzy w jakieś formy reinkarnacji.
Albo w zmartwychwstanie, albo wiara w reinkarnację. W liście do Hebrajczyków jest wyraźnie napisane, w 11 rozdziale, albowiem postanowione człowiekowi raz umrzeć, a potem sąd. Poza tym Pan Bóg bardzo poważnie traktuje nasze czyny. Krzyż Chrystusa to nie jest maskarada. I to, że Jezus ukazał się z dziurami w rękach, ktoś powie, że to jest mito. No właśnie po to, żeby pokazać, że to jest to samo ciało, choć nie takie samo. To takie szczególiki, na które my normalnie nie zwracamy uwagę, ale w Ewangelii, chociaż została napisana 2000 lat temu, są odpowiedzi na wszystkie wątpliwości wszystkich czasów. Tylko trzeba umieć to odczytywać. No tutaj trochę teologia fundamentalna pomaga, ale tak jak mówił ksiądz profesor Seweryniak ostatnio u nas na sympozjum, tak w normalnym życiu to takie dociekanie intelektualne, kiedy my próbujemy racjonalnych argumentów używać, żeby uzasadnić, dlaczego tak wierzymy, to nie jest dla egzaminu. Trzeba do świadectwa tutaj, bo wiara bez miłości nie jest wiarygodna. Papież w encyklice o nadziei podaje przykład. Był sobie taki ostatni pogański cesarz, Julian Apostata, który został ochrzczony, dlatego był apostata, bo potem został na powrót poganinem. Zresztą chciał zreformować religię pogańską, żeby się ostała w ogóle. I co ciekawe, używał do tego przykładu chrześcijańskiego. Mówił, żyjcie miłością, bo Galilejczycy zdobyli świat przez miłość. I papież mówi w tej encyklice o nadziei, że no właśnie, pierwsze 3 wieki chrześcijaństwo zdobyło cesarstwo rzymskie, dlatego, że pierwsi wyznawcy Chrystusa z pierwszych 3 wieków żyli miłością. Że potrafili nią żyć. Do tego też nawiązywał dzisiaj, po raz kolejny to powiem, ksiądz biskup Homilii, przypadając przykłady Maksymiliana Kolbego na przykład. Nie? Więc my na nowo jako chrześcijanie musimy sobie uświadomić, że my mamy na wyciągnięcie ręki, do tego potrzebna jest wiara. Na wyciągnięcie ręki dar miłości, bo miłości też nie jesteśmy w stanie wyprodukować sobie sami. To jest dar Boży. O niego trzeba zabiegać na kolanach. W encyklice o Bogu, który jest miłością, papież mówi, jeśli nie wyciągniemy ręki, jeśli nie uświadomimy sobie, że mamy brak miłości, a mamy wszyscy. Kto kocha Boga z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił swoich? To może przy zdrowych zmysłach powiedzieć, że to robi. A jest to przykazanie. Więc trzeba sobie uświadomić, i to jest właśnie przepiękne u Ratzingera, że on potrafi tą prawdę uznać. Jesteśmy słabi, mamy braki, potrzebujemy Boga. I On może tylko te braki nam uzupełnić. Jeśli chcemy żyć miłością i dawać innym miłość, najpierw musimy ją przyjąć od Niego na kolanach.
A ten księże, zaraz przejdziemy też do odbierania telefonów. Może podam nawet numery już teraz. Numery są, proszę Państwa, te same co zawsze. Czyli będzie przekierowanie z Torunia tutaj do nas. 56 655 23 55 dla słuchaczy z Polski Północnej, 655 23 56 Polski Południowej i 655 23 33 lub końcówka 66 dla słuchaczy z zagranicy, kierunkowy 56, choć dzisiaj jesteśmy w Bardzie Śląskim. Ksiądz dr Zbigniew Chromy i ojciec Mirosław Grakowicz są dzisiaj gośćmi rozmów niedokończonych. Do księdza doktora pytanie odnośnie tego relatywizmu wiary, takiej wiary tworzonej na własną modłę, na własne podobieństwo. Ja jestem takim designerem, prawda?
Na własne potrzeby.
Takim projektantem wiary.
No, to jest wygodne rzeczywiście, tylko pytanie, czy ja mogę w oparciu o coś takiego budować nadzieję swojego życia. W XIX wieku próbowano podawać naturalistyczne teorie, skąd się wzięła religia. No i właśnie jedną z takich teorii jest to, że człowiek sam sobie pewne rzeczy wymyślił. Tylko pytanie, czy mógłby w oparciu o coś takiego być pewny w swoim życiu? Czy można, więc można oczywiście z wygody. Zresztą dzisiejsze czasy tym się różnią, powiedzmy, od XVI wieku, w którym też nie było za ciekawie. Bo rzeczywiście w Kościele różne rzeczy się działy. I też ci, którzy powinni świecić przykładem, różne przykłady antyświadectwa dawali. Ale jest jedna zasadnicza różnica właśnie. Że tam wtedy nawet słynnemu papieżowi Aleksandrowi VI nigdy nie przyszło do głowy, żeby zmieniać przykazania. A dzisiaj to nie ludzie są źli. Tylko przykazania są nieżyciowe. Dzisiaj często zadaje się pytanie, jak żyć dzisiaj? Tak samo jak zawsze. Bo natura ludzka się nie zmienia tak naprawdę. Ten postęp, o którym się mówi, to nie dotyczy tego, co jest w nas. Postęp dotyczy spraw technicznych. Owszem, teraz mamy komputery, teraz na małym pendrive można zmieścić tyle rzeczy, gdzie kiedyś na cały komputer, i to taki duży, nie potrafi. Więc tu niewątpliwie jest postęp. Postęp jest w medycynie i tak dalej, i tak dalej. Ale w kwestiach takich fundamentalnych człowiek jest ten sam. I to niezależnie od tego, gdzie żyje. Jest stworzony przez Boga na jego obraz i podobieństwo. Ma te same potrzeby. Przede wszystkim potrzeby kochania i bycia kochanym. I tu się nic nie zmieni. I jest trochę tak, że dzisiejszy człowiek zachowuje się tak jak pewne urządzenie elektryczne, które samo się odłączyło od prądu, ale ma w sobie baterię. Dopóki ta bateria jeszcze działa, jest naładowana trochę, to ten człowiek jakoś tam funkcjonuje. Ale to też się kończy. Kiedyś zadano pytanie Benedyktowi XVI, czy jest możliwe, by człowiek niewierzący był dobrym człowiekiem? No i papież podał przykład, obraz gwiazdy, która zgasła, która umarła, ale jej światło tak naprawdę, chociaż umarła, dalej jeszcze dociera. Światło jeszcze jest, ale tej gwiazdy już nie ma. I tak samo jest w dzisiejszym świecie, w którym żyje tak, jakby Boga nie było. No możemy podać przykład, właściwie ten świat oddycha Ewangelią. Skąd się wzięły prawa człowieka? Nawet ci, którzy dzisiaj walczą otwarcie z Kościołem, mówią o tym, że chcą służyć. Czego to jest reminiscencja? Czy nie Ewangelii? To najbardziej antyklerykalni czy antykościelni politycy w Polsce, oni wszyscy mówią o służeniu. A my wiemy dobrze, skąd się bierze motywacja do służenia. Więc oni tak naprawdę oszukują, bo...
Chcą służyć, tylko chcą zasłonić krzyż. Chrystus pokazał, jak służyć, tak? I być może, choć posługują się podobną terminologią, no to jednak, no co innego mają na myśli, bo Chrystus pokazał, że nie przyszedł, żeby Jemu służono, lecz żeby służyć i w konsekwencji dać życie.
Tak.
I teraz pytanie, czy ta relacja z Bogiem, bo sam z siebie my życie chcemy chronić, prawda? My chcemy życie zachować, uciekamy od tego, żeby życie oddać. Czy prosimy Boga o to, żeby nas uzdolnił do codziennego, systematycznego poświęcania, oddawania życia?
To jest właśnie to. Bo skąd się wzięła siła tych męczenników pierwszych wieków? Toż oni sami z siebie tego nie mieli. To był właśnie dowód, ponieważ sam człowiek niezdolny do takich ofiar, to był dowód dla tych, którzy nie wierzyli, że rzeczywiście chyba Bóg musi istnieć, bo oni sami z siebie nie byliby do tego zdolni, do czego byli. I to jest właściwie kierunek. I tu trzeba, każdy z nas musi się bić we własną pierś, bo mamy wszyscy coś tutaj do zrobienia. I ten rok wiary jest właśnie po to, żeby na nowo przemyśleć także akt wiary, czyli tą moją odpowiedź na Bożą łaskę. Bo przejdźmy już do Tomasz Zakwinu, na którego powołuje się też Benedykt XVI. Mówi, że wiara to jest poruszenie z przyzwoleniem. Co to znaczy? Najpierw jest poruszenie. To Bóg swoją łaską porusza wnętrze człowieka, daje ofertę. I każdy z nas na jakimś etapie, kiedy ta nasza wiara przestała być wiarą dziadków i rodziców, takie poruszenie miało. Ale my tutaj jesteśmy w pełni wolni. Poruszenie z przyzwoleniem. Więc jest ten drugi element, który jest człowieka. My mamy na to odpowiedzieć. I tutaj jesteśmy wolni, bo Bóg jest miłością, do miłości, ja to powtarzam jak mantrę, ale bardzo się ucieszę, jak ja to zrozumiałem na tyle, na ile zrozumiałem. Bóg nas nie będzie do niczego zmuszał. Miłość działa w przestrzeni wolności, dlatego też zło jest na świecie. Bóg musiał się zgodzić na taki eksperyment, jeśli chce, żeby człowiek w wolności odpowiedział na jego ofertę.
Czyli czy można, bo takie doświadczenie tu pastoralne mam dokładnie z tej kancelarii, w której teraz mam improwizowane studio, że pewien człowiek, który mówi mi, że on w szkole jeszcze zawodowej porzucił wiarę, bo tam wymyślał jakieś argumenty i po rozmowie okazało się, że ja mówię, wie pan co, a może to nie jest kwestia wiary, ale moralności pana, bo pan szukał szczęścia w tych rzeczach, które panu wydawało się wtedy czy dzisiaj.
Wiara wymaga też odwagi, bo...
I ja tylko może dokończę, bo on rzeczywiście w tym pewnym momencie powiedział, jak się żegnał ze mną, podał mi rękę, mówi, ojciec ma rację, to nie chodzi o wiarę, chodzi o moralność. Czyli też myślę, człowiek, który pragnie szczęścia, szuka szczęścia, on patrzy jakby bardzo powierzchownie, jakoś krótkowzrocznie. I tu jest problem, nie?
Zagrożeniem dla wiary jest właśnie życie bez przykazań. I tu się nie ma co dziwić, że osoby, które żyją na bakierz przykazaniami, będą kwestionowały wiarę, bo inaczej musiałyby przyznać, że robią źle. I ci wszyscy, którzy dzisiaj w Polsce krytykują Kościół, jak się tak popatrzeć na ich życiorys, nie chodzi o to, żeby ich oceniać. Bo my oceniać ludzi nie możemy, natomiast to, co robią, tak. Mamy do tego kryterium obiektywne z naszego punktu widzenia, czyli przykazania. Natomiast my nie wiemy, dlaczego on tak robi. Może wychowanie, może nie wiem, urodził. No, różne są powody tego, ale to, że coś się...
Zło należy i trzeba nazwać.
Tak, najbardziej. I teraz no, ja się nie dziwię, że taki pan, który ma piątą żonę, nie? On w kwestii... powiedzmy cudzołóstwa czy niewierności, czy w ogóle kwestii czystości, będzie kwestionował Ewangelię, bo inaczej musiałby przyznać, że robi źle.
Ale też księże, powiedzmy, że księża, którzy porzucili kapłaństwo z jakiegoś powodu, bo nieraz skupiamy się na tym, że ktoś porzucił żonę, czy żona porzuciła męża, ale też księża, którzy porzucili kapłaństwo, no stają się dzisiaj gwiazdami stacji telewizyjnych, komercyjnych, tak. Gdzie właśnie atakują Kościół.
No więc właśnie, pytanie moje jest takie, co najpierw, ta filozofia, którą prezentują, czy najpierw było jakieś zaniechanie? No mówię, wszyscy jesteśmy grzesznikami, wszyscy zgrzeszyli, pozbawieni są łaski, chwały Bożej, a dostępują sprawiedliwość darmo z Jego łaski. To jest święty Paweł. To nie chodzi o to, żebym ja teraz oceniał tego czy tamtego współbrata, ale pytanie jest takie, weźmy pana Kotlińskiego, który, no wiadomo, kto to jest, poseł ruchu Palikota, redaktor Faktów i Mitów, który zatrudniał pana Piotrowskiego, ponoć no, mordercę księdza Popiełuszki. No, z tych informacji szczątkowych, które mamy, no, wynika, że tam coś już było na poziomie seminarium. Nie poukładane. Nie jesteśmy od tego, żeby oceniać, to Pan Bóg jest od tego, ale z drugiej strony no siłą rzeczy człowiek ma w sobie mechanizm obronny i będzie się, jeśli chyba, że jest uczciwy i odważny. Jeżeli słyszę, że no właśnie, że jakiś ksiądz odchodzi i mówi, że a wszyscy tak robią jak ja, tylko ja mam odwagę się do tego przyznać, to się zastanawiam, bo chyba nie wszyscy. No. To jest takie, ja rozumiem tych, którym się życie pogmatwało, wzięli, no teraz no, trzeba podjąć odpowiedzialność, tak? Ale weźmy sprawę w Stanach Zjednoczonych czy Irlandii, tych księży, którzy dopuścili się haniebnych rzeczy, za które powinni zostać wydalone ze stanu kapłańskiego. To jest bardzo bolesna sprawa, ale pytanie moje jest takie, czy on, bo to lansuje się tak, że Kościół jest zły, bo są takie rzeczy. Ale pytanie moje jest takie, czy ci ludzie dopuścili się tego dlatego, że przestrzegali Ewangelii, czy dlatego, że się jej sprzeniewierzyli? I odpowiedź jest oczywista. Dlatego tutaj trzeba mieć jasność osądu, albo a jeszcze kolejna sprawa z tym związana. W Stanach Zjednoczonych Kościół zatrudnił z zewnątrz firmę, która miała dokonać śledztwa, by wyszło na to, jak dochodziło do tego typu przypadków. I się okazuje, że 90% przypadków pedofilii wśród księży to byli księża o skłonnościach homoseksualnych. Oczywiście nie wolno, broń Boże, wywnioskować z tego, że te skłonności generują takie postawy. No ale fakty mówią same za siebie. No ale jak ja to mówię teraz, to oczywiście niektóre środowiska nazwą mnie homofobem, chociaż ja się nie boję.
Tak. Proszę księży, proszę ojca, proszę księdza, może tak, zaproponujmy naszym słuchaczom takie pytanie i prośbę o krótkie refleksje nad radościami i trudnościami w wierze. Dlaczego wierzę? Albo dlaczego, z czym mam problem w mojej wierze, prawda? Gdzie tutaj pojawiają się różnego rodzaju wątpliwości. Tak, spróbujmy w takich dosyć krótkich, byśmy prosili, wypowiedziach przedstawić te swoje radości i trudności swojej wiary w Jezusa Chrystusa. Numery telefonów jeszcze raz przypominam. 56 655 23 55 dla słuchaczy z Polski Północnej, 56 Południowej, 655 23 33 i 66 dla słuchaczy z zagranicy. Nie będziemy tutaj wyrocznią, nie będziemy tutaj odpowiadali na wszystko. Może będzie też jakieś pytanie obok refleksji. Jeżeli będziemy potrafili, to jak najbardziej. Ale dobrze by było nawet, gdyby ten temat
u progu roku wiary poruszył w ogóle we mnie jakąś refleksję, jakieś myślenie, jakieś poruszenie, żeby się we mnie dokonało o mojej wierze. Czy ja jestem osobą wierzącą? A jeśli nie wierzącą, dlaczego? A jeśli wierzącą, też dlaczego? Żeby potrafić zdać sprawę ze swojej wiary lub niewiary. Bardzo proszę, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Jacek z Warszawy. Ja chciałbym tutaj wrócić do niezwykle mądrych słów księdza biskupa, który właśnie mówił, czym jest nasza wiara katolicka, że wiara katolicka jest to akt rozumu, który na rozkaz woli poruszonej łaską Bożą uznaje prawdę objawioną w Piśmie Świętym, w magisterium Kościoła i w świętej tradycji. Także tutaj zwróciłbym bardzo tutaj uwagę na ten aspekt intelektualny, czyli akt rozumu. Czyli ja stwierdzam jako człowiek, jako istota poznająca, żyjąca rzeczywistość, że jeżeli istnieje ja, inni ludzie, świat, wszystko to musi być stwórca i to jest akt rozumu, który na rozkaz woli. I teraz moja wola musi to zaakceptować. I jeszcze do tego potrzebna jest łaska Boża. I teraz stwierdzam też rozumowo i też przy pomocy łaski, że to właśnie jest objawienie w Piśmie Świętym, bo sobie Jezusa Chrystusa, Trójcy Świętej, właśnie w magisterium Kościoła, bo wszystkie sekty pobłądziły, mądrale, chcieli być mądrzejsi od samego Pana Boga i tam po swojem interpretować. I święta tradycja, która jest również niezmiernie ważna. I tutaj w moim przypadku tutaj ten aspekt intelektualny jest, no ja akurat mogę powiedzieć, wiara jest 100%, mam pewności, że Bóg istnieje i że jest tym, kim go przedstawia właśnie Kościół rzymskokatolicki. I tutaj właśnie chciałbym zwrócić uwagę, że w wielu dokumentach błogosławiony Jan Paweł II i Benedykt XVI ubolewają Fides Ratio, w wielu innych dokumentach można by długo przytaczać, że po prostu teologia oderwała się od filozofii i metafizyki realistycznej i po prostu z tego takie błędy. I tutaj również chciałbym zwrócić uwagę na walkę z wiarą, między innymi przez, no głównie przez masonerię. Jak wiemy, tutaj te kłopoty z telewizją Trwam, jak mówił, niedawno się dowiedzieliśmy, nawet TVN Wielkiemu Wschodowi zawadza i nawet Rothschildowie w tej chwili przejmują na ręce sterowanie. Także tutaj chciałbym ogromnie zwrócić uwagę na tą kwestię, że to jest akt rozumu bo inaczej po prostu, jeżeli wiara nie jest racjonalna, no to przejawia się różne zabobony.
Rozumiemy, panie Jacku, bardzo dziękuję.
Ksiądz nam
zawsze i wszędzie. Ksiądz doktor Zbigniew Chromy jeszcze może...
No, pan zwrócił uwagę na rzeczywiście rzecz fundamentalną, że wiara i rozum, no to co właśnie w Fides et Ratio Jan Paweł II pisze, to są dwa skrzydła, na których duch ludzki wznosi się ku kontemplacji prawdy. Tylko że no jednak to wola najpierw jest poruszona przez łaskę. Wiara jest też łaską i trzeba pamiętać, że są te dwa elementy. Tak jak są dwie strony medalu, tak w przypadku wiary, nasza wiara nie jest zależna tylko od tego naszego tak, że jest to też najpierw to poruszenie. Dlatego mówiłem u Tomasza z Akwinu, jest to poruszenie z przyzwoleniem. Przy tym przyzwoleniu rozum tutaj odgrywa decydującą rolę, niewątpliwie.
Prosimy, Radio Maryja, halo, odbieramy kolejne telefony od państwa. Bardzo proszę. Halo. Chyba się nie słyszymy, więc jeszcze raz spróbujemy odebrać telefon.
To może, ja też powiem, że dla mnie od strony intelektualnej też miał to wielkie znaczenie. Jak byłem nastolatkiem, to też mnie się wydawało, jak niektórym młodym, że wierzący to taki, który rezygnuje z myślenia. Tymczasem, no właśnie, odkryłem, że jest dokładnie odwrotnie.
Wiara przeciwstawiana jest
bardzo często.
Rozumowi, tak?
Bardzo często.
Że jak ktoś jest wierzący, to znaczy, że wyłącza rozum.
No, można tu podać na przykład pana Dawkinsa, który no, próbuje udowadniać, że naukowy światopogląd wyklucza istnienie Boga. No, ale to właśnie tak.
Prosimy, halo?
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, mówi Zdzisław z Bydgoszczy. Czcigodni ojcowie, ja mam taki problem, mianowicie jestem starszym człowiekiem i poznałem niedawno bardzo miłą i bardzo wykształconą osobę. No i tak jakoś zeszliśmy na tematy religijne i poszło o co? Poszło o to, że ta pani mi mówi, że proszę pana, miałam bardzo religijnych rodziców, bardzo Mówię, byłam wychowana po katolicku, a ojciec mi mówił, że słuchaj dziewczyno, ty wierz w Pana Boga, ale pilnuj się kościoła i księży. I ta pani nie uznaje w ogóle księży i kościoła. I mówię, proszę pani, to jest niemożliwe. Przecież jak tutaj słyszałem w waszej dyskusji, że jest tak, że otrzymaliśmy wiarę we wspólnocie kościoła. Ja mówię, nie może być religia bez wiernych, bo to nie byłaby żadna religia. I ja jestem bardzo prostym człowiekiem i nie wiem, co ja mam tej osobie, właśnie nie ją przekonać, bo to już jest osoba dość dojrzała i przekonać jej nie mogę, ale jest intelektualnie bardzo, bardzo wykształcona i co jej podsunąć? Dam jej technologię Ewangelii księdza profesora Sedlaka, żeby sobie to przeczytała, może coś ją tam natknie, ale prosiłbym was serdecznie o pomoc. Co ja mam jej powiedzieć, co doradzić, żeby ona to zrozumiała, że bez kościoła, bez przyjmowania sakramentów świętych i wiara jest martwa przecież, prawda?
Dziękuję panie Zdzisławie. Ksiądz doktor tutaj odpowie.
Skoro pan powiedział, że ta łaska jest potrzebna, tak? Więc pierwszą rzeczą, którą ja bym zrobił, to po pierwsze bym się modlił, bo tak jak tu ksiądz biskup też powiedział, słowa Pana Jezusa przytoczył, nikt nie przychodzi do mnie, zanim go pierw nie pociągnie Ojciec, który jest w niebie. Więc tak naprawdę, jeśli chodzi o ewangelizację, to my sami z siebie nie jesteśmy w stanie przekonać do Pana Boga nikogo. Tak mówię teraz o takim definitywnym przekonaniu. To jest zawsze współpraca z łaską Bożą. Dlatego nowa ewangelizacja bez Boga się nie uda. I tu w tym wypadku Pan próbuje ewangelizować tę Panią, więc tutaj trzeba zaangażować w to Pana Boga. Nie liczyć tylko na własne... niezależnie od tego, czy ktoś jest wielce wykształcony teologicznie, czy mniej, by dana osoba przyjęła argumentację religijną, potrzebna jest też łaska Boża i trzeba o tym nieustannie pamiętać. Ja, jak byłem młodym księdzem, no teraz też nie jestem aż takim. W każdym razie młodzież chciała mnie namówić, żeby zrobić rekolekcje ewangelizacyjne. To była młodzież oazowa i ja siedziałem tak w kręgu te osoby młode i ja zadałem pytanie każdej z tych osób, ile się modlisz dziennie? No i odpowiedzi były takie, mówię, to skoro wy się nie modlicie tak mało, to jak wy chcecie ewangelizować? Wy chcecie nawracać ludzi? Jak Pana Boga w to nie wpuścicie, to...
Ja może tylko dodam, że dzisiaj mamy liturgiczne wspomnienie świętej Moniki, która jest, prawda, przykładem, o czym mówił też ksiądz biskup w homilii, wytrwałej modlitwy, która przyniosła piękne owoce.
I łzy wylewała, ale przed Bogiem.
Okej, ale jak ja jeszcze zrozumiałem pana Zdzisława, to on mówił o tym, że ta osoba mówi, że jest wierząca tylko i nawet została religijnie, jak tutaj było określone, wychowana, ale mówili jej, żeby się z dala trzymała od księży i kościoła.
No więc wszystko zależy od tego, czy uznaje Pismo Święte za normę. Jeśli tak, to można podać kilka cytatów, wobec których jej argumenty będą bezbronne. No, Pan Jezus mówi do apostołów, kto was słucha, mnie słucha. A kto mnie słucha, nie słucha mnie, ale tego, który mnie posłał. I odwrotnie, kto was gardzi, mną, kto wami gardzi, mną gardzi. Także tutaj to oczywiście w pierwszym rzędzie dotyczy biskupów, bo to biskupi są następcami apostołów, prawda? Ale jakoś tak.
Ale kapłani są pomocnikami.
Jak najbardziej, prawda? jak najbardziej. Także właśnie, bo trzeba próbować uzasadnić. Niestety dzisiaj robią wszystko, żeby wykopać rów między księżmi a wiernymi, że jest jakaś tutaj...
Ale bo to jest też problem właśnie tego rowu pomiędzy księżmi czy kościołem hierarchicznym a wiernymi, po to, żeby sprywatyzować wiarę. Tak. Żeby każdy tak sobie po prostu wierzył tak, jak chciał, robił to, co chciał, życie moralne prowadził takie, jakie chciał, bo z kościółka wyjdzie jeszcze ewentualnie, prawda, to już jest ktoś inny, tak? Na klamce urzędu zostawiamy poglądy, do którego się wchodzi, czy do szkoły, czy gdziekolwiek. Są przecież takie przykłady. I nie ma tej konsekwencji. Tak jak nie ma brania odpowiedzialności za konsekwencje, za swoje wybory, tak także nie ma tej konsekwencji wiary. Tak? Wiary z życiem. Bo życie...
Jakub, apostoł, bez uczynku wiara jest martwa.
No więc właśnie o to chodzi. Nie?
Także to jest...
To nieraz, i to nie jest teoria.
Bo nieraz możemy sobie myśleć, że wiara no to jest jakiś tam tylko coś teoretycznego.
Nie, to, tylko,
nie ma nic bardziej...
Uznawali wszystkie prawdy wiary, tak? W credo. My mamy żyć, tak jak mówi nam wiara. Jest w teologii taka próba przeciwstawiania. Zaraz to wytłumaczę. Ortodoksja, ortopraksja, nie? Mhm. Ortopraksja, czyli właściwe postępowanie. I ci, którzy dzisiaj są promotorami dialogu międzyreligijnego, na przykład ważniejsze jest właściwe postępowanie. Tylko, że jeżeli sięgniemy do tego, czym jest ortodoksja, czyli właściwe oddawanie chwały Bogu, to się wiąże też z uczynkami. My mamy postępować tak, jak Pan Bóg przykazał. I to nie jest w ogóle sprzeczne z tym, co tam ci lansują. Czyli, że właściwie trzeba postępować. Można postępować właściwie tylko wtedy, kiedy się właściwie wierzy, bo wtedy człowiek uklęknie i poprosi Pana Boga. Panie Boże, bo ja sam z siebie nie mogę. Ty mi musisz pomóc. I wielu świętych, którzy konsekwentnie właśnie w ten sposób prosili, no otrzymali od Pana Boga w momencie, w którym Pan Bóg uznał to za stosowne, bo On wie o wiele więcej od nas i no, nieporównywalnie więcej. Po prostu On wie. I były wspaniałe rzeczy, prawda? Czasami z niczego się one działy.
Ja myślę, nawiązanie do Pana Zdzisława jeszcze i do wszystkich ludzi, bo ja jakoś tak czuję w tej chwili sercem, tutaj do Pascala nawiązuję, czuję sercem ten problem wielu rodziców, czy wielu ludzi, którzy mają przyjaciół, którzy przestają wierzyć, czy mówią, że wierzą, a to popularne powiedzenie, nie praktykują, prawda? To są takie zachowania, które oczywiście one są bardzo często infantylne albo wypływają ze źródeł infantylnych, ale tak naprawdę dla tych, którzy głęboko wierzą, czy starają się wierzyć, jest to duży ból i tutaj myślę, tak, że trzeba się jakoś uzbroić w dużą cierpliwość, tak, prawda, i miłość do tych ludzi też.
Ja mam taki przypadek z własnej pracy kapłańskiej, jak miałem przyjemność znać takiego człowieka, który był wołującym ateistą i akurat Pan Bóg sobie wybrał, że ja go wyspowiadałem po 30 latach niespowiadania się, tuż przed śmiercią. Potem była jego druga, pierwsza komunia, oczy mu się świecił i odchodził spokojny. On znał świętego Pawła lepiej niż niektóry kleryk wychodzący z seminarii czy ksiądz młody. Ale w którymś momencie jego życia nastąpiło właśnie, no on był w wieku moich rodziców, więc to było jeszcze tym bardziej dla niego trudna rzecz spowiadać się przed młokosem, bo ja wtedy byłem na początku swojej drogi kapłańskiej. Ale uderzyło mnie u niego jedna rzecz, że on, owszem, uważał, co uważał, ale szukał prawdy. Właśnie i tutaj tak był podobny do Edyty Stein. Edyta Stein też była ateistką, ale była uczciwa w swoim myśleniu. Szukała prawdy. Chciała wiedzieć, jak jest. I potem ona właśnie zostawia, że kto szuka prawdy, prędzej czy później dojdzie do Boga. Więc jeśli ta pani, wracając jeszcze do tej pani...
Co robisz, żeby się dowiedzieć? To jest to pytanie, powiedział.
Czy jeśli chce wiedzieć, jak jest, to przecież Pan Bóg jej nie zostawi. Jeśli będzie jeszcze wsparta modlitwą. I rola Kościoła w ogóle to jest... Dokładnie to, co mamy w scenie ewangelicznej z czterema, którzy przynoszą sparaliżowanego. Mnie się we wszystkich trzech ewangeliach synoptycznych, to jest, ja to często na kazaniu eksploatuję. Tam jest tak, że oni go przynoszą do Pana Jezusa. On jest sparaliżowany. On sam by nie przyszedł. I tam jest napisane, a on widząc ich wiarę, mówi do paralityka, odpuszczają się twoje grzechy. Czyli co? Pan Jezus uzdrawia go duchowo i fizycznie ze względu na wiarę tych, którzy go przynieśli.
I którzy byli bardzo pomysłowi, żeby go przetransportować.
Tak, no to już, tak. Ale to jest to, nie? I po to Panu Bogu jest Kościół. Bo jak już powiedziałem, Pan Bóg jest miłośnikiem wolności. Jeśli ktoś nie prosi, ale jeśli jest grupa, która prosi w imieniu tego kogoś, to Pan Bóg dalej woła. Dlatego Kościół tutaj spełnia bardzo ważną rolę i jak mówił już w latach 60., wróćmy do naszego papieża obecnego, chociaż nie trzeba było mówić obecnego, bo jak nasz papież, to mówimy o żyjącym, który właśnie już w latach 60. mówił, że Kościół będzie spełniał swoją rolę, nawet jako mało trzutka, jeśli będzie świadomie prosił Pana za resztę. Bo my jesteśmy wybrani ze względu na niewybranych. My po to jesteśmy w Kościele, by prosić za resztę, bo Bóg chce, żeby wszyscy byli zbawieni.
Jako wstawiennik.
Tak.
Prosimy, Radio Maria, halo? Prosimy.
Halo?
Prosimy, jest pani na antenie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Serdecznie pozdrawiam księdza doktora Zbigniewa. ponieważ znamy się trochę. A kto mówi? Mama księdza Andrzeja Jarosiewicza.
Aha. Pani Helena, pozdrawiam serdecznie.
Tak, bardzo się cieszę, że ksiądz, ponieważ powiedział, że należy się modlić za siebie, bo nie wszyscy to wiedzą, a ja się właśnie modlę i bardzo się cieszę z tego powodu. I słucham właśnie dzisiaj o tej wierze, o tym wszystkim cały czas, jak ksiądz zaczął mówić, no. Boże.
Pozdrawiam serdecznie panią Helenę.
Dziękujemy.
I jej syna z Bolesławca, dziekana również.
I kolejny telefon. Halo, Radio Maryja, proszę bardzo. Słuchamy. Prosimy. Czy ktoś nas słyszy? Mam wrażenie, że tak, ale przynajmniej się nie odzywa. Przypominam, proszę państwa, jesteśmy dzisiaj w Bardzie Śląskim, nieopodal Kłodzka, w pięknej Kotlinie Kłodzkiej, sanktuarium Strażniczki Wiary Świętej.
No właśnie. I kontynuując wątek z tymi czterema, którzy przynoszą sparaliżowanego, a Jezus, widząc ich wiarę, uzdrawia tego sparaliżowanego, i odpowiadając dalej na pytanie, co robić, by wierzyć, no trzeba prosić tych, którzy są dla nas właśnie orędownikami. I to nie tylko tych, którzy żyją na ziemi, ale także tych, którzy są po tamtej stronie. I tutaj szczególną rolę pełni Matka Boża. I to w życiu każdego. I ona jest strażniczką wiary świętej, dlatego że, po pierwsze, ona uosabia Kościół. To, czym jest Maryja, tym Kościół ma na niej być na końcu czasów. Ojcowie Kościoła mówili o Kościele, że jest Ecclesia Immaculata. Ale nie, że już, czyli Kościół niepokalany, że już tylko właśnie będzie. Tak. Zresztą często egzegeci, kiedy występuje słowo niewiasta, odnoszą je nie tylko do Matki Bożej, ale i do Kościoła. I Maryja jest takim osobowym przykładem tego, czym Kościół ma być. Wystarczy tylko popatrzeć na jej życie. Na to, jak stała pod krzyżem konsekwentnie, jej wiara była konsekwentna, pomimo tego, że wydawało się, że to, co jej obiecał Gabriel w czasie zwiastowania, w czasie, kiedy jej syn umierał, właściwie zostaje zaprzepaszczone. Będzie synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida, będzie panował na wieki nad domem Jakuba, jego panowanie nie będzie końca.
A tu jest koniec.
A tutaj umiera.
Tu jest koniec.
A ona stoi i wierzy, że dla Boga rzeczy niemożliwych nie ma. I dlatego, poza tym, no właśnie, to, co mówi Maksymilian, Maryja ma szczególną pozycję w niebie. Nie jest tak, jak nam zarzucają niektórzy czwartym osobom Trójcy Świętej, czy tak jak mówią muzułmanie trzecią. W Koranie tak jest napisane, Trójca Święta to Bóg Ojciec, Jezus i Maryja według. Ale ona wstawia się za nami, bo tak Bóg chce, by tak było. Właśnie Ewangelia z Kany Galilejskiej. Kiedyś rozmawiałem z pewną młodą niewiastą z kościoła baptystycznego. Akurat jechałem na kul zapisać się na studia. I ona właśnie zarzucała nam, katolikom, że my przesadnie eksploatujemy nabożeństwa do Matki Bożej. No i ja podałem przykład, podałem przykład właśnie ten z Kany Galilejskiej, że Pan Jezus dokonał cudu po interwencji Maryi. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Wina już nie mają. No a ona mówi, a nie mógł tego zrobić bez niej? No mógł, ale nie chciał. Po co mamy kombinować? Skoro Bóg pokazuje nam, że to jest właściwe, że w ten sposób działa, to po co kombinować? Ja nie sądzę, żeby ktoś, kto ma właściwe nabożeństwo do Matki Bożej, pobłądził w wierze. Bo jak mówi błogosławiony Jan Paweł II, ona najlepiej zna Jezusa. W jej szkole można się go nauczyć najlepiej.
Jest pełna łaski.
No więc właśnie.
Dlatego jest tą orędowniczką.
I dlatego tutaj kolejną rzecz, którą i to papież też podpowiada w kontekście roku wiary, odnowić tę tak zwaną pobożność ludową, w tym różaniec przede wszystkim.
To z nas się księży też, no niektórzy do dzisiaj śmieją, ale śmiali się też wcześniej, że Radio Maryja to jest właśnie tylko taka pobożność ludowa, że tam klepią te różańce trzy razy dziennie, że godzinki, po co to komu, prawda? Kto to będzie? To jest też niemedialne takie odmawianie
różańca. Po pierwsze, różaniec święty jest, wprost wypływa z liturgii. To Ave Maria powtarzane, to jest antyfona na komunię ze starożytnego formularza mszalnego o Matce Bożej. Prawdopodobnie święty Dominik powtarzał antyfonę z mszału.
Ave Maria gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui. Tyle. I tak w kółko. Potem to zostało rozbudowane do dzisiejszej wersji, ale generalnie dlaczego 150 było zdrowasiek? Nawiązanie do psałterza, czyli do liturgii godzin. Ludzie byli niepiśmienni. Nie potrafili czytać. Ale Kościół chciał ich włączyć w liturgię. I ta antyfona z mszy o Matce Bożej była powtarzana. Więc to nie jest tak. Poza tym ja chcę skorzystać też z okazji i podziękować telewizji Trwam, bo w trakcie studiów to była jedna telewizja, która relacjonowała od A do Z, kiedy studiowałem, pisałem pracę doktorską z teologii Benedykta XVI, od A do Z każdą jego pielgrzymkę. Ja mogłem na bieżąco śledzić i słuchać tego, co mówi papież i sanotować.
Za chwilę będziemy w Libanie, księże.
No więc właśnie. I to jest do dzisiaj. I nie ma drugiego medium katolickiego, które by właśnie tak promowało nauczanie obecnego papieża. To owszem, są różne media, niekoniecznie katolickie, które próbują zbijać majątek na poprzedniku Benedykta XVI, a jednocześnie pluć na Kościół. Nie, nie będę mówił o jakiej gazecie, bo wszyscy wiedzą. Różne tam... Tak.
Dodatki są
tak,
tam.
Tak, tak, właśnie. Ale a tutaj całe nauczanie i katechezy środowe. Więc naprawdę... A liturgia godzin... My tutaj w Świdnicy próbujemy uczyć ludzi nie szporów, tak żeby, bo to nie jest tylko pacierz księżowski, tak? To jest
codzienna modlitwa
ludu Bożego. I w jakim innym medium katolickim liturgia godzin jest w całości? Ja mam połowę roboty mniej, jak przychodzą osoby, które słuchają Radia Maria, bo one mniej więcej wiedzą, jaka jest struktura poszczególnych godzin kanonicznych.
Tego... No też księża proboszczowie mówią, że i tak nieraz radzą, jak tak nieraz jestem na spotkaniach, czy w ramach transmisji, czy coś, spotykam się z księżmi, to mówią: ojcze, my zachęcamy ludzi do słuchania Radia Maria, bo po pierwsze mają styczność z Ewangelią, z katechezą, mają też sprawy społeczne omawiane, niedługo będziemy w Gdańsku w sprawie eksmisji, które tam się dzieją, bo kto jak kto, ale ksiądz, a tym bardziej redemptorysta, musi być tam, gdzie ludziom dzieje się krzywda. I mówi tak, to radio to jest taki kolejny wikar w mojej parafii, tak? Że on wiele rzeczy jakby w domu usłuży tym ludziom po prostu jakby na miejscu, nie? I taka mądrość tych proboszczów, którzy potrafią to jakby docenić, wykorzystać pozytywnie Radio Maryja jako takiego kolejnego wikarego w swojej parafii, to myślę, że coś z tego jest. Ja wikarem nie byłem.
Powiem trochę żartobliwie a propos tego wykorzystywania wikarego. Z wikarem nawet się można do końca nie zgadzać, ale można go wykorzystać.
Ja się nie odzywam.
On jest proboszczem, tak, i was wikary.
A ja wikarem.
Prosimy Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani.
Ja dzwonię z Poznania.
Bardzo prosimy. Jest pani na antenie.
Chciałabym wypowiedzieć się właśnie a propos różańca i wiary i mocy różańca. Ja kocham różaniec, ale przemyślałam sobie i są słowa u świętego Jana, że moje słowa są duchem, a duch daje życie. A przecież to są słowa, całe połowa Zdrowaś Mario, to jest Boża mowa, tak? I stąd jest moc różańca, tak to rozumiem. Bo tam jest, gdzie mówimy różaniec, tam jest Duch Święty. I to wszystko.
Dziękuję. Ksiądz doktor Zbigniew.
Myślę, że nawet druga część, którą dołożył Kościół w XIV wieku, ona też była dołożona pod natchnieniem Ducha Świętego, więc można śmiało powiedzieć, że całe Zdrowaś Mario.
Nie połowa.
Tak, tak, tak.
Ale cała modlitwa.
Ja jeszcze może bym tak, ponieważ powoli chyba będą zaraz te rozmowy dobiegać końca, bo jakoś tak ten czas, jak jest ciekawa rozmowa, bardzo szybko ucieka. Chciałbym nawiązać do tego, co ksiądz doktor przed chwilą powiedział o tym, że o roli Maryi, tu różańca, jesteśmy w sanktuarium, które ma niepowtarzalną nazwę, niepowtarzalny tytuł.
W kontekście,
prawda,
tego roku zbliżającego się.
Dokładnie. I ja mam już takie doświadczenia, dopiero 4 lata tu posługuję. Ale mam takie doświadczenie już, że ludzie bardzo konkretnie, może to nie są jakieś masowe w tej chwili jeszcze przypadki, przyjeżdżają tutaj prosić o wiarę. O wiarę dla siebie, o wiarę dla swoich bliskich. Oczywiście bardzo dużo jest tych próśb, czy wyrażonych na piśmie, czy listownie, czy prosząc o zdrowie, zwłaszcza o uzdrowienie z chorób nowotworowych, bo tu też z tego to sanktuarium słynęło. Natomiast to pamiętam taką przed 3 laty rozmowę bardzo piękną z pewną kobietą, która przyjechała z dużego miasta, obok którego jesteśmy, Wrocławia, i prosiła też o mszę świętą, ale mówiła tak: ojcze, ja zrozumiałam, bo sypie mi się małżeństwo, sypie się nam rodzina i ja zrozumiałam, że nam zabrakło wiary. I dlatego podjęłam taką pielgrzymkę, mówi, tak się nawet trochę tłumaczyła, że przyjechała pociągiem, a nie pieszo, przyszła z Wrocławia, no ale możemy też to zrozumieć. Natomiast ona bardzo konkretnie, czy poszła na drogę krzyżową, czy różańcowe dróżki, omodliła się, znaczy modliła tam różańcem się, natomiast potem wróciła tutaj i przyszła poprosić o rozmowę, bo mówi: wiem, że przyczyną kryzysu naszego małżeństwa, narkomanii syna, innych problemów, to jest właśnie to, że myśmy tak naprawdę stracili wiarę. I tu przyszła Maryję prosić o nią.
I to sanktuarium, może nawet także, ojcze kustoszu, taka propozycja dla duszpasterzy tu z regionu, ale nie tylko, że jest możliwość oczywiście tutaj przybycia z pielgrzymką w roku wiary. To jest sanktuarium w Polsce, więc ogólnodostępne, powiedziałbym, dla wiernych różnych parafii, żeby tutaj przyjechać do strażniczki wiary świętej, wyprosić wiarę w roku wiary, który
się
zaczyna.
Że to, co ksiądz biskup w czasie homilii powiedział, cytując kardynała Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia: jeśli prawdą jest, że właśnie tędy do Brawa z samorszakiem szłaby ochrzcić Polaków, a wiadomo, że pierwszym darem Chrztu Świętego jest wiara.
I tu szedł z nią ksiądz Jordan, późniejszy pierwszy biskup misyjny.
Błogosławiony Jordan. Więc jeśli tak, to miejsce jest szczególnie naznaczone Bożą obecnością. Zresztą potwierdzają to cuda, bo Bóg znakami swoimi potwierdza pewne prawdy. I to naprawdę tutaj warto i trzeba jeździć. Bo tak jak ważne jest chrzcielne źródło Polski nad Lednicą, tak niewątpliwie tutaj to miejsce naznaczone przez wieki działalnością właśnie najpierw cystersów, potem redemptorystów i łaskami, które tutaj Bóg udziela za przyczyną Maryi, jest to, zresztą mam tu przed sobą taką proroczą rzecz, adhortację apostolską Jana Pawła II, Ecclesia in Europa, o Kościele w Europie. To jest pokłosie synod na temat Europy. I tam na koniec tej adhortacji jest taka modlitwa, którą mój rocznik sobie wziął za motto na tym tablo, co każdy rocznik przygotowuje. I ta modlitwa, jeśli można, to kilka zdań, bo to są właściwie słowa, które potwierdzają, jaka jest rola Maryi w kształtowaniu naszej wiary. I jak to rozumiał błogosławiony Jan Paweł II, który w tym względzie generalnie nie różni się od Benedykta XVI. Zresztą te dwa pontyfikaty się uzupełniają. Maryjo, Matko nadziei, bądź z nami na naszych drogach. Naucz nas głosić Boga żywego, pomóż nam dawać świadectwo Jezusowi, jedynemu Zbawcy. Maryjo, daj nam Jezusa, spraw, abyśmy za Nim szli i kochali Go. On jest nadzieją Kościoła, Europy i ludzkości. On żyje z nami pośród nas w swoim Kościele. To są fragmenty, ale w tym to nabożeństwo Jana Pawła II do Matki Bożej, wybitnego intelektualisty, chciałbym zaznaczyć, to nie było jakieś ckliwe, młodzieńcze, niepoważne. To było bardzo przemyślane działanie papieża, który zrozumiał, jaka jest rola Maryi w ekonomii zbawienia, w tym wszystkim, co Bóg chce dokonać, byśmy mieli szczęście wieczne.
Papieża, który jako ksiądz krakowski, potem późniejszy arcybiskup, nawet jako arcybiskup tu do Barda przyjeżdżał, to też muszę podkreślić. I oczy Darku, to co ty powiedziałeś przed chwilą odnośnie naszego sanktuarium, w którym tutaj posługujemy od 1900 roku jako zgromadzenie zakonne, chcę powiedzieć, że na przykład nasza diecezja w tej chwili z księdzem Krzysztofem Orą, którego pozdrawiamy, tak był tutaj dzisiaj z nami, przygotowuje diecezja bardzo konkretny program na rok wiary, też uczestnictwa i bycia tutaj w tym sanktuarium. Ja w tym momencie, jeżeli ktoś mnie tam jeszcze słyszy, bo to już jest późna godzina w nocy, to bardzo serdecznie zapraszamy inne diecezje, zapraszamy z całej Polski. Jest do dyspozycji oczywiście sanktuarium, które ma bardzo tak szeroką spektrum, bo jest kaplica górska z objawieniami z początku XV wieku Matki Bożej. Jest to sanktuarium, gdzie jest figura cudowna z objawieniami z początku XIII wieku. Są dróżki różańcowe, także jest naprawdę to miejsce, gdzie można cały dzień bardzo pięknie spędzić na modlitwie z tą bardzo konkretnie skierowaną prośbą do Boga o potrzebną wiarę. Też planujemy, myślę, w tym roku wiarę, jakąś taką szczególną modlitwę w intencji wiary w naszej ojczyźnie. No to jeszcze będziemy o tym może gdzieś przy okazji też, korzystając z życzliwości radia czy telewizji, o tym mówić.
Odbierzmy kolejny telefon. Jeszcze mamy chwilę. Bardzo proszę. Halo? Jeszcze mają Państwo 5 minut, by porozmawiać z gośćmi dzisiejszych rozmów niedokończonych. Ksiądz dr Zbigniew Chromy i ojciec Mirosław Grakowicz z Barda Śląskiego. Prosimy, halo.
Boże.
Szczęść Boże.
Małgorzata z okolic Marcinowej, Solidnia Świdnicka. Chyba nie mogło mi dzisiaj zabraknąć. Dzwonię przede wszystkim dlatego, żeby podziękować Panu Bogu za Bardo. Bo bardzo jest takim miejscem, w którym można powiedzieć świadomie urodziła się moja wiara. Prawie 25 lat temu rekolekcje oazowe. Dzięki temu zadawałam pytania, dostawałam odpowiedzi na te pytania. No i jakoś to się tak poukładało, że jestem przy Panu Bogu. Ale trzeba powiedzieć, że gdyby nie ludzie, bo to ludzie bardzo często właśnie nas prowadzą do Pana Boga i pokazują, że ta wiara jest możliwa, jest, może się rozwijać w naszym sercu. Także bardzo chciałam podziękować właśnie za świadectwo życia księdza Jacka Olszewskiego, który był naszym moderatorem. Dzięki temu, że prowadził nas do Pana Boga, urodziły się potem powołania chociażby księdza Bartka, znanego chyba księdzu Zbigniewowi, księdza Krzysztofa, też działającego w naszej diecezji. Ale również chciałam wrócić do wczorajszego dnia, bo byliśmy właśnie z pielgrzymką w Bardzie. Nie wiem, czy ojciec Mirosław nas pamięta.
Pamiętam.
No i ja się czuję pozdrowiona, bo ksiądz ojciec kilka razy szamknął.
To wszyscy, których obiecałem takie pozdrowienia.
I chciałam tak na antenie podziękować za świadectwo wiary ojca, bo nie wiem, czy ojciec sobie zdaje sprawę, ale mnóstwo ludzi było urzeczonych postawą ojca, bo ojciec się spieszył, musiał wyjść. Ale teraz proszę zobaczyć, jakie to jest świadectwo wiary. No ludzie nieznani, tak? Jesteśmy braćmi w Panu i kapłan wychodzi z sercem na ręce, że tak powiem, do tych obcych ludzi. I ci moi znajomi, ci wszyscy, którzy byli razem ze mną na tej pielgrzymce, byli po prostu pod wrażeniem. I później tak rozmawialiśmy i pojawiła się taka myśl, jak bardzo potrzeba właśnie kapłanów, ojców, którzy mają ten bezpośredni kontakt z człowiekiem, którzy prowadzą do Pana Boga tak troszkę inaczej, tak prawie, że czasami za rękę i pod rękę, bo tak chyba trzeba. To też jest właśnie może sposób na to, żeby tą wiarę wzbudzać wśród ludzi, czyli pewnie ze zambony, jak najbardziej od ołtarza, ale tak bardzo potrzeba takiego bliskiego kontaktu, bo ludzie są coraz bardziej pogubieni, pokręceni, często zadają pytania, a no właśnie, nie mają gdzie uzyskać takiej odpowiedzi, czasami nawet na ucho. Także ja bardzo jeszcze raz serdecznie dziękuję za to świadectwo ojca Mirosława i wszystkiego dobrego. No i pozdrawiam również ojca Zbigniewa. Jest to moja jakby rodzinna parafia, z której też wyrosłam. Tam braliśmy ślub z moim mężem przed 15 laty. No i ten święty Józef jest też bardzo mocno obecny w naszym życiu. Wszystkiego dobrego i z Panem Bogiem.
Dziękujemy.
Z Panem Bogiem. No też dziękuję za to dobre słowo i pozdrawiamy tak a propos parafii świętego Józefa, tak Paulinów, jest, którzy od wczoraj są
Paulinów,
na terenie naszej
świętego
decyzji.
Józefa. Za chwilę będzie chyba liturgia godzin, więc jeśli można jeszcze dwa zdania w kontekście roku wiary i Benedykta XVI, jego teologii, no nie byłbym sobą, gdybym tego nie powiedział, chociaż na zakończenie, że papież Benedykt XVI wielką wagę przywiązuje do liturgii sprawowanej
w odpowiedni sposób, tak jak Pan Bóg chce. Liturgia ma charakter z góry ustalony, pochodzi od Boga. I Jego starania, żebyśmy my, księża, sprawowali ją w sposób godny, żebyśmy zwracali uwagę na to, że Bóg jest obecny na ołtarzu. Łatwo jest tutaj, to też w kontekście roku wiary, łatwo jest człowiekowi się przyzwyczaić do świętości, trzymają Pana Boga w garści. I tu wysiłki papieża są na tym polu bardzo widoczne. Jego brat Georg niedawno napisał książkę, w tym roku się po polsku ukazała, Mój brat papież, i tam na pytanie, co tak najbardziej leży na sercu Benedyktowi XVI, to właśnie to, żeby liturgia była sprawowana w sposób godny. Bo w liturgii my otrzymujemy największe łaski. Wszystko inne z liturgii wypływać, do liturgii ma prowadzić. Bóg pokazał nam, jak mamy Go czcić, właśnie dając nam liturgię przez Kościół. I dlatego my, księża, musimy nieustannie pamiętać, że w czasie liturgii On jest najważniejszy, Pan Bóg jest najważniejszy, nie my. I to też jest niestety takie niewłaściwe rozumienie tego, czego chciał Sobór, że my często żeśmy stanęli w miejscu Pana Boga. Niedawno ukazał się w Radiu Watykańskim wywiad z takim papieskim teologiem, liturgistą Buxem, i on tam mówi, że zajęliśmy w liturgii miejsce Pana Boga, i to w czasach, w których nie mamy się czym szczycić i czym pochwalić. Trzeba na powrót przypomnieć sobie właśnie, że Bóg jest najważniejszy. Przez gesty adoracji. Żeby ludzie, którzy patrzą na to, jak my sprawujemy liturgię, żeby widzieli, że rzeczywiście my wierzymy w to, że tutaj przed nami na ołtarzu jest Bóg żywy.
Właściwie celebrowana liturgia już jest ewangelizacją.
Dokładnie tak. Dokładnie tak. I to jest bardzo mocno przez papieża podkreślane. Już nie mówię, że przywrócenie starego mszału i starej mszy też ma w tym kierunku zdążać, żeby na nowo zobaczyć, że właśnie Pan Bóg jest najważniejszy. Nie Polska jest najważniejsza, tylko Pan Bóg jest najważniejszy. Nie mam nic tutaj. Nie chodzi o chodzi o to, że w czasie liturgii Pan Bóg jest najważniejszy. I my mamy tam przyjść po to, by spotkać Jego. I byśmy mogli od Niego otrzymać, to musi płynąć niezależnie od nas. Nie możemy majstrować liturgii. Ani my, księża, ani świeccy. Chodzi o to, że to jest dar, który my mamy tylko przyjąć. Jedyną rzeczą, którą Bóg od nas oczekuje, to żebyśmy przyszli i otworzyli się. To aktywne uczestnictwo w liturgii, o którym mówi Sobór, nie polega na tym, że się wstaje, siada, odpowiada, tylko na wewnętrznym otwarciu na Boga, który przychodzi i działa. I to
będziemy się modlić teraz.
Tak jest, liturgią.
I modlimy się właśnie o wiarę dla nas, dla tych, którzy mieli okazję uczestniczyć w rozmowach, słuchając nas w różnych miejscach, przez chwilę choćby, o wiarę dla każdego z nas. Wiara jest darem, wiara jest łaską, o tę łaskę módlmy się.
Dzisiaj... Tak, ja chciałbym jeszcze dodać dwie intencje za dwóch zmarłych, bo dzisiaj z nami miał być pierwotnie ksiądz profesor świętej pamięci, ksiądz profesor Waldemar Irek, rektor papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, który dwa tygodnie temu zmarł. Bardzo niespodziewanie zmarł. I druga intencja też za zmarłego ojca Leszka Gajdę, który dzisiaj w nocy odszedł, nasz były prowincjał, profesor w seminarium, profesor duchowości.
Był prowincjałem, kiedy powstawało radio.
Radio i bardzo dużo się chyba przyczynił właśnie bardzo pozytywnie do powstania tego wielkiego dzieła.
Więc strona 929, tutaj mamy hymn, następnie psalmodia z poniedziałku na stronie 938, no i kolejne strony także, i antyfona końcowa to będzie modlitwa, którą ojciec kustosz przeczyta. To będzie modlitwa do Matki Bożej Barckiej, bo dzisiaj tutaj właśnie
strażniczki wiary
jesteśmy. Poproszę ojca kustosza o przewodniczenie modlitwy jako gospodarz.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Stając u progu, czy końca tego dnia, progu nowego dnia, podziękujmy Panu Bogu za to wszystko, co było dobre, piękne. Przeprośmy za te wszystkie rzeczy, które z naszej winy dokonały się jako złe, jako niemiłe Bogu. Panie, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Niech zmiłuje się nad nami Wszechmogący Bóg i odpuściwszy grzechy nasze, niech doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Nim kres nadejdzie jasności, błagamy Stwórcę Wszechświata, byś nas otoczył opieką i chronił w swojej dobroci.
Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem. Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności. O spraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w ducha jedności króluje w blasku na wieki. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski
i wielkiego miłosierdzia.
Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uratuj duszę swego sługi. Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże, i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, siły swej udziel słudze Twojemu, ocal syna swojej służebnicy.
Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia. Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy. Podczas snu nas osłaniaj,
abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon wieczności przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Panno Maryjo, strażniczko wiary świętej, Ty w Kanie Galilejskiej widziałaś zatroskanie człowieka i dla niego zwróciłaś się o pomoc do Jezusa. Tak stałaś się świadkiem chwały swego Syna i ujrzałaś, jak uwierzyli w Niego Jego uczniowie. O Panno Niepokalana, Ty wyraziłaś wiarę w moc Najświętszego Odkupiciela, kiedy powiedziałaś: zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. Teraz Twoje słowa są mi drogowskazem. Stawiaj się u Niego za mną, stawiaj się za moimi bliskimi, żebyśmy wzrastali w wierze i w miłości do Kościoła katolickiego. O Panno wierna, dziękuję za łaski, jakie za Twoim wstawiennictwem codziennie otrzymuję. Całą nadzieję po Bogu pokładam w Tobie. Uważaj mnie za własność swoją i weź pod płaszcz swej opieki. Matko moja, błagam Cię i usilnie proszę, bądź stale przy mnie, nie opuszczaj mnie, zwłaszcza w ostatniej chwili na ziemi, abym mógł wychwalać Boże miłosierdzie wraz z Tobą i ze wszystkimi zastępami aniołów i świętych w niebie. Amen.
Bóg zapłać. Modlitwa do Matki Bożej Bartskiej, strażniczki wiary, kończy te nasze rozmowy niedokończone, ale równocześnie jest to zaproszenie także do odwiedzenia sanktuarium, by tutaj wypraszać łaski, dziękować za nie, ale szczególną łaską, tą fundamentalną łaską jest łaska wiary, o którą zabiegajmy, módlmy się, a jeżeli mamy też problemy, to pamiętajmy, że mamy wstawienników i tu na ziemi, i także pośród świętych w niebie, a największym wstawiennikiem jest dla nas Najświętsza Maryja Panna. Teraz czas na pozdrowienia. Ksiądz dr Zbigniew Chromy.
Z całą pewnością najpierw należy, zanim pozdrowię, podziękować ojcom za możliwość uczestniczenia w tym programie, podzielenia się kilkoma refleksjami z teologii Benedykta XVI. Nie byłbym tutaj, gdyby nie ksiądz biskup, więc dziękuję też księdzu biskupowi za to promowanie mojej skromnej osoby. I chciałbym pozdrowić oczywiście całą diecezję, a w sposób szczególny wszystkich związanych z moim życiem, zarówno tam, gdzie mieszkam, czy gdzie mieszkałem, gdzie się urodziłem, jak i w Świdnicy, w katedrze u świętego Józefa, w katedrze na czele z proboszczem katedry, który jeszcze niedawno był proboszczem świętego Józefa. A w Żarowie, z którego pochodzę, to szczególnie chciałbym pozdrowić mojego proboszcza, który mi udzielał dobrych rad, kiedy byłem w seminarium, który mi pomagał, księdza kanonika Zenona Ochela. No i wszystkich mieszkańców małego miasteczka Żarów i życzyć im także obfitych łask Bożych, no i wiary świętej. Nam wszystkim zresztą. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Ojciec kustosz Mirosław.
Ta pani, która dzwoniła przed chwilą, mówiła, dziękowała za pozdrowienia, które wyrażałem chrząknięciami. To taka kiedyś umowa była. Wiadomo, że nie jesteśmy w stanie wszystkich pozdrowić i z imienia i nazwiska.
No właśnie, tak.
A więc te, ja mówię, słuchajcie, jak chrząknę, to znaczy, że was pozdrawiam. To tak żartobliwie, ale rzeczywiście bardzo serdecznie pragnę pozdrowić wszystkich. Chcę zacząć też od mojej mamy, która mieszka w Legnicy, nie wiem, bo może już zasnęła, bo raczej słucha, ale wszystkich z rodziny bardzo serdecznie pozdrawiam. Tu ksiądz mnie jakoś zasugerował miejscowości, gdzie się wychowałem, tu na Dolnym Śląsku, czyli parafię Rokitki, a konkretnie Biskupin, potem parafię Pęgów, Kotowice. Pozdrawiam tych wszystkich, dzięki którym też mogę być redemptorystą, moją rodzinę zakonną, zwłaszcza braci tutaj w Bardzie mieszkających, no i wszystkich, którzy przybywają do tego sanktuarium. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich, których uważam i którzy mnie uważają za przyjaciela. I zapraszam. Zapraszam serdecznie do Barda. Najważniejsza osoba w Bardzie to jest oczywiście Matka Najświętsza i ona jest zawsze do dyspozycji.
Wikarych też pozdrawiamy.
Tak,
serdecznie.
Wszystkich tych, którzy byli. Ojca Łukasza Wójcika jeszcze niedawno tu pracował. Ojca Łukasza Kalisza, który dzisiaj...
Oj, to
tak
ja
pomagał.
Jeszcze ojca Henryka chciałbym pozdrawić.
A właśnie. Właśnie ojca Henryka Ziemkiewicza, prefekta
tak
postulatu.
Jest.
Bo muszę powiedzieć radiosłuchaczom, że ksiądz Zbigniew uczy u nas w postulacie naszych.
A postulat jest właśnie w Bardzie Śląskim u strażniczki wiary świętej. Ci najczęściej młodzi chłopcy przychodzą z różnych stron i tutaj nabierają tych szlifów, także takiego kształcenia, w co wierzymy, bo to też jest nieraz problem, także dla ludzi, którzy idą do seminarium, gdzieś rozeznają swoją drogę dopiero powołania.
I pozdrawiam jeszcze, jeżeli pozwolisz, ojcze Darku, oczywiście naszego ojca biskupa, ale też ojca prowincjała, naszego ojca Janusza Soka. Życzymy mu dobrego odpoczynku, bo gdzieś tam odpoczywa, zdaje się, nad morzem.
Tak, bardzo dziękuję. I jeżeli gdzieś po tej dzisiejszej audycji wzbudzimy najpierw w sobie, ale mam na myśli wszystkich, którzy jakoś w niej uczestniczyli, choćby przez słuchanie, takie pytanie o to, jak jest z moją wiarą, jaka jest moja wiara, czy mam wiarę, czy troszczę się o moją wiarę, czy proszę o wiarę, no to już będzie bardzo dużo i to będzie dobre wejście w rok wiary.
A też uzasadnienie, o czym może za mało było no właśnie, dlaczego ja wierzę? To, bo wielu nas pyta, po co chodzisz do kościoła, żebym ja umiał 2-3 zdania proste, ale jednak uzasadnić. Do tego jesteśmy zobowiązani na mocy chrztu. Bądźcie zawsze gotowi do zdania sprawy z tej nadziei, która jest w was.
Przecież mnie intryguje zawsze to chrystusowe pytanie. Może następne rozmowy
nie możemy kiedyś skończyć właśnie tych rozmów, są niedokończone.
No właśnie, to chrystusowe pytanie. Tak. Czy właśnie Syn Człowieczy znajdzie wiarę, gdy ponownie przyjdzie na ziemię.
Jak Nikodem trochę, prawda? Tak byśmy mogli w nocy jeszcze rozmawiać tutaj w gościnnym Bardo, ale spróbujmy rzeczywiście taką refleksję podjąć i po prostu zastanowić się trochę nad sobą, nad swoim życiem, nad swoją wiarą lub niewiarą, nad wątpliwościami, które mamy. I chcemy powiedzieć z tego miejsca, że nam, księżom, bardzo na was zależy. I naprawdę chcielibyśmy nieba przychylić, na ile potrafimy, pośród różnych naszych też słabości, które mamy, tak, ale bardzo nam na was zależy i na waszej wierze, i na waszym zbawieniu, na waszym szczęściu. I no i tyle.
I na naszym wzajemnym.
I na naszym wzajemnym, jasne, również. Bardzo dziękuję, oddajemy głos do studia w Toruniu. Dziękuję panu Krzysztofowi, który tu dzielnie realizował program. Pozdrawiam Agnieszkę, żonę, dzieci.
Wszystkich techników.
I wszystkich, którzy dzisiaj posługiwali wraz z rodzinami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Prosimy na antenę Toruń.